Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej omówieniu wyników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024. Wyniki zaprezentuje zarząd w pełnym składzie, pan prezes Andrzej Szydło, pani wiceprezes Iga Dorota Lis, pan wiceprezes Zbigniew Bryja, pan wiceprezes Piotr Krzyżewski, pan wiceprezes Mirosław Laskowski i pan wiceprezes Piotr Stryczek. Jest z nami również pan dyrektor Janusz Krystosiak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, który poprowadzi sekcję pytań i odpowiedzi, która będzie zaraz po prezentacji wyników. Nasza konferencja jest transmitowana online. Pytania można zadawać zarówno z sali, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@kghm.com. I teraz przekazuję głos panu prezesowi Andrzejowi Szydło.
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Proszę Państwa, zawsze konferencja roczna jest dla nas okazją do tego, żeby przedstawić wyniki roczne, ale w pewnym stopniu też podsumować rok. Pamiętam naszą konferencję sprzed roku, na której omawialiśmy wyniki roku 2023 i nikt nie będzie zdziwiony, nie jest żadną tajemnicą, że omawiając wyniki roku 2023 omawialiśmy wyniki KGHM-u, natomiast nie były to wyniki pracy tego zarządu, jeżeli chodzi o rok 2023. Jeśli chodzi o rok 2024, to w bardzo dużym stopniu omawiamy już wyniki tak zwane swoje. Proszę Państwa, wyniki zostały opublikowane w dniu wczorajszym i Państwo je znacie. Zresztą swoiste komentarze i odniesienie się do tych wyników pojawiło się już medialnie. Pozwólcie, że zacznę troszeczkę nietypowo i odniosę się do tego, jak wyglądała konferencja rok temu. Minął rok pracy zarządu w obecnym składzie. I taka retrospekcja do konferencji wynikowej za rok 2023, która odbyła się w kwietniu roku 2024, będzie chyba dobrym początkiem, żeby też podsumować rok pracy obecnego zarządu, ale również w pewien sposób przedstawić to, z czym się zmagaliśmy, co zidentyfikowaliśmy, jakich analiz dokonaliśmy w spółce i jak podchodzimy do zarządzania takim organizmem jak KGHM Polska Miedź S.A. Organizmem, który jeżeli chodzi o surowce jest bardzo ważnym nie tylko dla regionu, nie tylko dla kraju, ale również bardzo ważnym na poziomie Unii Europejskiej czy Europy łącznie. Przypomnę tylko, że KGHM, jeżeli chodzi o produkcję miedzi pierwotnej, czy też miedzi górniczej, odpowiada za niemal 50% produkcji Unii Europejskiej, co w dzisiejszych czasach pewnej niepewności, jeżeli chodzi o rynek i uwagi, jaką wszyscy przykładają do surowców, szczególnie krytycznych, tak zwanych i strategicznych, ma ogromne znaczenie. Kim jesteśmy, za co odpowiadamy i jak jest rozłożona odpowiedzialność, jeżeli chodzi o strategię surowcową Polski i Unii Europejskiej. Czym zajmowaliśmy się, zanim przejdziemy do wyników, czym zajmowaliśmy się przez ostatni rok? Oczywiście to nie powinno nikogo dziwić. Musieliśmy dokonać pewnego przeglądu tego, jak wyglądała przeszłość w spółce i jakie są bieżące najważniejsze problemy. Zhierarchizowaliśmy te problemy i zajmowaliśmy się nimi tak, żeby w pewnym stopniu dogonić czas i rozwiązać te problemy, które były najbardziej pilne. I tu pozwólcie, że cofnę się do tego, jak wyglądała konferencja za rok 2023 i gdzie my tak naprawdę byliśmy. Oczywiście fizycznie byliśmy tutaj na konferencji, natomiast myślami byliśmy w firmie ze względu na pewne problemy, które wymagały naprawdę pilnego rozwiązania. Nie będę wchodził w szczegóły z przyczyn oczywistych, żeby też nie zajmować Państwa czasu nadmiernie, ale problem zagrożeń wodnych w KGHM-ie to był problem, który właściwie w miesiącach marzec, kwiecień, maj, a nawet i czerwiec ubiegłego roku to był problem, zagadnienie priorytetowe, którym zajmowaliśmy się, szczególnie służby prezesa Laskowskiego odpowiedzialnego za produkcję. Jak większość firm przemysłowych, czy nawet wszystkie firmy przemysłowe KGHM korzysta z zasobów naturalnych, ze środowiska, w tym rzeki Odry. Pamiętamy kryzysy, jakie miały miejsce na rzece Odrze w latach wcześniejszych, związane z akwitem złotej algi. KGHM nie był odpowiedzialny za te kryzysy w jakimś nadmiernym stopniu. Natomiast KGHM jest podmiotem, który korzysta z tych zasobów naturalnych i należało dokładać szczególnej staranności, żeby to bezpieczeństwo środowiskowe było jak największe. Spotkaliśmy się ze stanem za stanem w postaci znacznego wypełnienia głównego obiektu hydrotechnicznego w postaci żelaznego mostu na poziomie właściwie niemalże 100% jego pojemności, czyli właściwie w okresach, kiedy KGHM powinien mieć zbudowaną retencję. W tym roku mamy do czynienia najprawdopodobniej, zobaczymy jak będzie wyglądało to w następnych miesiącach, ale prawdopodobnie z suszą hydrologiczną, z niskimi przepływami wody w rzece Odrze. Więc należy być przygotowanym na to, żeby nie dokładać w żadnym stopniu do ewentualnych zjawisk negatywnych naturalnych dodatkowych ryzyk związanych z ewentualnym zrzutem nadmiaru wody z procesów technologicznych, z odwadniania kopalń do rzeki Odry, która jest naturalnym zbiornikiem, z którego KGHM zarówno korzysta, jeżeli chodzi o ujmowanie wody, jak i zrzut. Jak to działa? Króciutko. Proszę Państwa, w okresach zimowych przepływ wody w rzece Odrze i stopień i zmienności zasolenia potencjalnie rzeki Odry jest mało wrażliwy na to, co dzieje się u podmiotów, które korzystają z tego zasobu. Natomiast w okresach letnich jest to zbiornik, który jest potencjalnie bardzo wrażliwy na korzystanie z niego. Krótko mówiąc, w okresy wiosenno, późno wiosenne i letnie należy budować retencję technologiczną taką, aby być przygotowanym na znaczne ograniczenia, przede wszystkim zrzutowe. Troszeczkę przydługo na ten temat mówię, ale to jest temat bardzo, bardzo ważny. Krótko podsumowując, w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy myślami byliśmy, fizycznie byliśmy na konferencji, myślami byliśmy w firmie i podejmowano był szereg działań związanych z równoległych o różnym charakterze, łącznie z retencją wody pod ziemią, łącznie z tym, żeby przywrócić poprawny stan techniczny infrastruktury zrzutowej, żeby zbudować dodatkową retencję tam, gdzie to było możliwe. W ten sposób, żeby nie miało to negatywnych konsekwencji dla procesu odwadniania kopalń, zagadnienie napływu wody z górotworu jest zagadnieniem, które od kilku lat KGHM-u dotyczy w sposób szczególny. W tym roku jesteśmy w sytuacji takiej, że zbudowana została taka retencja. Mogę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na scenariusze takie, że możemy ograniczać zrzuty do poziomów takich, które w żaden sposób nie będą wpływać na środowisko. Oczywiście było to przedmiotem też audytu i dalsza część procesu odpowiadania na pytanie, dlaczego tak się stało i co należy zrobić, żeby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca, że tak duży podmiot jak KGHM nie jest przygotowany do funkcjonowania w okresie wiosenno-letnim, są w toku. To jest pierwsze zagadnienie, które zajęło bardzo dużo czasu, ale zakończyło się... Znaczy ono nigdy się nie skończy, dlatego że dbałość o odpowiedni bilans wód technologicznych, sezonowy, to jest zjawisko, które zawsze będzie miało miejsce i zawsze należy przykładać do tego wagę, ale pytanie, na które należy odpowiedzieć, dlaczego stało się poprzednio inaczej, to jest pytanie, na które odpowiedź padnie niebawem. Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, bo spotykamy się z pytaniami, że w KGHM-ie przeprowadzono szereg audytów związanych z różnymi procesami, które miały miejsce w przeszłości. Między innymi przeprowadzono audyty związane z czymś, co dla KGHM jest bardzo ważne, czyli dywersyfikacją źródeł energii. KGHM powinien jako bardzo duży odbiorca energii elektrycznej powinien inwestować i dywersyfikować źródła energii. I KGHM próbował to czynić, między innymi poprzez akwizycję farm fotowoltaicznych w przeszłości. Natomiast w wyniku audytów stwierdzamy, i te procesy też będą podlegały dalszemu wyjaśnianiu, że niektóre akwizycje, które miały miejsce w przeszłości, były akwizycjami, które nie były przeprowadzone w sposób optymalny. Zarówno jeżeli chodzi o cenę ich nabycia, jak i później stwierdzony stan techniczny i cały proces związany z nabyciem aktywów pod tytułem farmy fotowoltaiczne. I to jest też taki wniosek na przyszłość i komunikat ze spółki. KGHM jest zainteresowany dywersyfikacją źródeł energii i jest zainteresowany inwestycjami w energetykę odnawialną. Natomiast na pewno nie w taki sposób, jaki zastaliśmy, gdzie stan techniczny tych instalacji jest delikatnie mówiąc niewłaściwy. Proszę Państwa, w latach, zanim część z nas wróciła do firmy, część się pojawiła, w tak dużej firmie jak KGHM ma miejsce, jak w dużych podmiotach to bywa, rotacja kadr. Było to też przedmiotem analizy. KGHM to jest bardzo dobra kuźnia kadr. W tej firmie można się bardzo wiele nauczyć, wyciągnąć wiele wniosków, które można również zastosować pracując w innych miejscach. Natomiast myślę, że KGHM to nie jest najlepsze miejsce na wydawanie pieniędzy na odprawy na płacę za zakaz konkurencji przy nadmiernej cyrkulacji kadr, która miała miejsce w poprzednich latach. Kilkadziesiąt osób przewinęło się przez zarząd. Mówię może nie fizycznie o osobach, co o tytułach do tego, żeby płacić różnego rodzaju rekompensaty. Kilkaset osób przez grupę kapitałową. Kilkadziesiąt osób, jeżeli chodzi o aktywa zagraniczne, KGHM International. I niemal 200 osób, jeżeli chodzi o kluczową kadrę zarządzającą w oddziałach. Łącznie w takich dużych firmach to się zdarza, że ludzie zmieniają swoją ścieżkę zawodową lub też na poziomie organizacji stwierdza się, że można dokonać pewnych optymalizacji również w obszarze kadr. Na rynku pracy jest tak, że jeśli ktoś ma szczególne umiejętności, szczególne doświadczenie, to przeważnie takie uproszczenie, ale za takie aktywo rynek płaci. Czyli jeśli się... To jest troszeczkę jak w futbolu. Jeżeli odbywa się transfer zawodników, to czasem klub kupuje zawodnika i za niego płaci. Dziwnie stało się, że w KGHM-ie ta rotacja kadr była, ja nie pamiętam przypadku, żeby była kiedyś przychodem dla KGHM-u. Przeważnie była kosztem. I to jest też obszar, z którego należy wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby zmiany kadrowe, które są nieodłącznym elementem takiej dużej spółki, w której pracuje kilkanaście tysięcy osób, a łącznie z grupą kapitałową ponad 30 tysięcy osób, różne rzeczy wpływają na rotację kadr. ale należy zważać na to, żeby nie były to kilkudziesięciomilionowe koszty w perspektywie kilku lat, jeżeli chodzi o tą rotację, albo przynajmniej, żeby kadry w KGHM-ie były dobierane we właściwy sposób i żeby ewentualne zmiany nie były jednostronne. Kolejnym obszarem, który też podlegał analizie, KGHM jest bardzo dużą firmą, która funkcjonuje w otoczeniu. ESG, CSR to nie są już dzisiaj tylko hasła i KGHM realizuje od lat i realizował i będzie realizować określoną politykę sponsoringu czy też współpracy medialnej. Obszar, który powinien być bardzo przemyślany, dobrze nadzorowany, dlatego że dla większości odbiorców, którzy nie siedzą głęboko w tych procesach, czasem może się to kojarzyć z nieuzasadnionym kosztem lub też pieniędzmi, które są wydawane w sposób nieoptymalny. No i niestety takie rzeczy się zdarzały. KGHM w ostatnich kilku latach wydał prawie 800 milionów złotych na tę pozycję budżetową. Zawsze należy uważać, żeby tego typu działalność, tego typu współpraca nie była, znaczy żeby była zrównoważona i nie miała jakiegoś zabarwienia innego niż merytoryczne lub też takiej współpracy z otoczeniem, ale też z mediami, do której nie dałoby się zaszufladkować w sposób, aha, tych to oni lubią, a tych to oni nie lubią. Z tymi współpracują, a z tymi nie. Być może w niedużych firmach prywatnych można sobie na to pozwolić. W przypadku takiego podmiotu jak KGHM raczej powinno to być bardzo zrównoważone. Nie było. KGHM ma w swojej strukturze Fundację Polska Miedź, która również ma swoje cele statutowe i która bardzo blisko kojarzy się z tą działalnością, o której wspomniałem, w obszarze wydatkowania pewnych rozsądnych środków na cele społeczne, na cele szczytne. I podam tylko jeden przykład. Różnica między rokiem 2024, który dzisiaj omawiamy, i rokiem 2023, czyli poprzednim. Jeśli chodzi o Fundację Polska Miedź, różnica wydatkowanych środków jest czterokrotna. I nie zawsze związana z działalnością KGHM w regionie, a KGHM nie jest aż taką dużą firmą, żeby realizować tę politykę na szczeblu krajowym, czy też w obszarach, w którym nie oddziałuje na środowisko, czy też nie ma swoich pracowników lub byłych pracowników, czy też społeczności lokalne. KGHM jest firmą dużą w skali Dolnego Śląska, jest dużą firmą w Polsce, natomiast myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o nadmierne rozdmuchanie tego typu kosztów. Ostatnia rzecz, ja myślę, że pani prezes też rozwinie. KGHM w roku 2012 stał się firmą międzynarodową, która oprócz aktywów krajowych zlokalizowanych na Dolnym Śląsku ma też aktywa w Kanadzie, w Chile, w Stanach Zjednoczonych. Dokonaliśmy również przeglądu tych aktywów i to również widać w wynikach. Pewne rzeczy, które tam zidentyfikowaliśmy, nie uznajemy wcale za optymalne. Dotyczy to szczególnie kopalni Robinson, która w roku 2023 wpadła w bardzo duże kłopoty związane z dyspozycyjnością maszyn, ale również jeżeli chodzi o planowanie zarówno eksploatacji górniczej, odkrywkowej, jak i tak zwany stockpiling, czyli przygotowanie Nadawy do procesu przeróbki w sposób elastyczny taki, który pozwala reagować na bieżące jakieś zubożenia czy też bieżące kłopoty w obszarze działalności górniczej. To widać, jak wyglądał pierwszy kwartał roku 2023. Fatalnie. To co prawda bardzo dobrze wygląda obecnie, bo jak sobie porównamy wykonanie roku 2024 do 2023, to ktoś powiedziałby, no super, są świetne wyniki. Tylko że baza jest bardzo niska i nie ma co się oszukiwać, że jeżeli ma się tak nisko powieszoną poprzeczkę, to nie trudno jest ją przeskoczyć. Dużo czasu zajęło nam też w pracy zajęcie się kluczowym projektem rozwojowym KGHM-u w Kanadzie, projektem Victoria, który został nabyty w ramach całego portfela akwizycji Quadry w roku 2012 i z którym mieliśmy do czynienia z pewnym stanem zastanym związanym z zaawansowaniem realizacji tego projektu. Przypomnę, że jest to głęboka podziemna kopalnia miedzi i niklu, w której to kopalni projekt toczy się dwufazowo. Taką też zresztą podjęliśmy decyzję, to znaczy będą budowane tam dwa szyby. Stwierdziliśmy, że decyzje, jeżeli chodzi o ten projekt, były podejmowane doraźnie i kolejne elementy budżetu tego projektu były dostrzykiwane. Capex tego projektu rósł kilkukrotnie na przestrzeni lat, czyli nie było można podjąć takiej decyzji kierunkowej, czy ten projekt jest opłacalny, czy on nie jest opłacalny, czy należy go realizować, co będzie się działo z tym urobkiem. Do kogo i na jakich zasadach będzie dostarczany, natomiast projekt był po prostu realizowany na zasadzie doraźnej. Wreszcie największe aktywo KGHM-u, kopalnia Sierra Gorda w Chile, która, w której jesteśmy partnerem kiedyś japońskiego Sumitomo, obecnie australijskiej firmy South 32. Myślę, że też pani prezes odniesie się do pewnych zjawisk, które tam muszą nastąpić, natomiast należy tam poprawić zdecydowanie performance i doprowadzić do sytuacji, w której pewne rzeczy, jeżeli będą budżetowane i planowane, to powinny być dowożone, przynajmniej w dużym stopniu, a nie w stopniu takim, jak się okaże. I tu mówię o działalności górniczej, ale również myślę, że w najbliższym czasie w dobrej współpracy, bo ona jest ważna, nawet bardzo ważna, jako kluczową postrzegamy dobrą współpracę z partnerem, który jest 45% udziałowcem tej kopalni. Będziemy podejmować decyzje również przyszłościowe i rozwojowe, cały czas mając na uwadze to, że czasy intensywnych inwestycji finansowych KGHM w aktywa zagraniczne, kiedy przepływy netto były tylko w jedną stronę, należy kończyć i te aktywa muszą na siebie zarabiać i na swój rozwój również, lub też szukać dobrych, rozsądnych źródeł finansowania, niekoniecznie w Polsce, niekoniecznie w spółce matce. Troszkę przydługo już, przepraszam, ale musiałem ten wstęp zrobić. Jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy, bo państwo zapewne zadadzą pytanie na pewnym etapie, co ze strategią, o której mówiliśmy właściwie już na pierwszej konferencji w tym składzie wiosną tego roku. Trudno jest, znaczy w pewien sposób będę uciekał od słowa strategia, dlatego że żeby ogłosić strategię, to musimy zgodnie z zasadami korporacyjnymi po pierwsze tą strategię ostatecznie przyjąć na poziomie zarządu, ale również skłonić Radę Nadzorczą do zaakceptowania tej strategii. Dlatego formalnie te procesy jeszcze się nie zakończyły. Myślę, że one się niebawem zakończą. Nie jest również żadną tajemnicą, że żeby określona identyfikacja stanu rozwoju KGHM-u po 64 latach i na następne 30-40 lat mogła nastąpić, to była bardzo duża część naszej pracy w roku ubiegłym i nadal. Dlatego na pewnym etapie KGHM ogłosi swoją strategię, która nie wolno budować strategii dla takiej firmy jak KGHM na 5 lub 10 lat. To jest po prostu niemożliwe, dlatego że procesy inwestycyjne w górnictwie trwają lat 15 plus. Czyli jeżeli ktoś planuje strategię takiej firmy jak KGHM, to jak robi to na 10 lat do przodu, no to właściwie planuje działalność operacyjną. To nie jest żadna strategia. Przyjdziemy na rynek ze strategią niebawem. Nie jest żadną tajemnicą, że elementem strategii KGHM-u jest też jej realność i opłacalność pewnych decyzji biznesowych, które muszą nastąpić pilnie. I tu podkreślę pilnie, dlatego że decyzje, które podejmiemy na przykład w roku 2025, będą skutkowały realnie wynikami produkcyjnymi w roku 2040. Tak to działa. Nie będzie skutków produkcyjnych realnych, a produkcyjnych więc również kosztowych w roku 2030. Tych fundamentalnych decyzji w operacjach górniczych szybciej niż po upływie 12-15 lat. I z tą świadomością mamy też świadomość pilności pewnych procesów decyzyjnych, o czym pewnie prezes Bryja troszeczkę wspomni w dalszej części. Tyle, proszę Państwa, wstępu. 29 minut nie jest tak źle. Przejdę do czegoś, co Państwo widzieli już wczoraj, czyli kluczowych czynników makro, które miały wpływ na wyniki KGHM-u w roku 2024. Najważniejsze, czyli notowania metali, a główne to są miedź i srebro, były pozytywne w stosunku do analogicznego okresu, czyli roku 2023. I w ujęciu dolarowym miedź była droższa o 8%, srebro o 21%, z tym, że jeśli się popatrzy na wycenę złotówkową ze względu na umocnienie złotego w stosunku do walut euro i dolara, w naszym przypadku szczególnie dolara, 5% mocniejszy jest polski złoty. Wzrost notowań metali, miedzi wyniósł odpowiednio 2,1 i jeżeli chodzi o srebro, troszkę lepiej, 14,7. Z tym, że Państwo wiecie, że przychody KGHM-u ze sprzedaży srebra to jest kilkanaście procent. Więc te niemalże 15% wzrostu notowań srebra nie aż tak mocno skutkuje wzrostem przychodów. Jeśli chodzi o przychody, KGHM Polska Miedź S.A., operacje krajowe, wzrost przychodów o 3%, przypomnę 2,1 wzrost złotówkowych notowań miedzi i 14,7 srebra. Jeżeli chodzi o przychody grupy, nieco lepsze, ale to wynika właśnie z tej słabej bazy, jeżeli chodzi o kopalnię Robinson i niższej, dużo niższej produkcji. Skorygowana EBITDA dla KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 4 miliardy 463 miliony złotych, co stanowi 25% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, czyli roku 2023. Skorygowana EBITDA, jeżeli chodzi o grupę, 8 miliardów 457 milionów i wzrost o 58%. Wynik netto. W tamtym roku spółka dokonała odpisów, więc tutaj też trzeba patrzeć na ten wynik przez pryzmat tego, dlaczego tak się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o wynik netto, 2,78 miliarda złotych, jeżeli chodzi o KGHM Polska Miedź S.A. w ujęciu skonsolidowanym 2,870 na podobnym poziomie. Proszę następny slajd, sam sobie poradzę. Produkcja miedzi. Proszę Państwa, rok 2024 to był rok postoju remontowego huty miedzi Głogów 1. Przypomnę, jest to największa huta KGHM-u, oddana do użytku po kilku latach budowy w roku 2016. Tu się troszeczkę pochwalę. Miałem zaszczyt uruchamiać tą hutę w roku 2016. Uruchomiliśmy ją w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy przystąpiliśmy do rozruchu. To się nigdy nie zdarzyło w hutnictwie i myślę, że się już nigdy nie zdarzy, żeby w ciągu doby uruchomić taki zakład. I on zaczął pracować. Oczywiście pewne choroby wieku dziecięcego nastąpiły, ale jest mi bardzo bliska sercu ta huta. I cieszę się, że właściwie w 2016 roku ją uruchomiono. Pierwszy remont nastąpił w roku 2020 i kolejny właśnie w ubiegłym roku, czyli raz na 4 lata taka huta podlega gruntownemu odświeżeniu, łącznie z wyremontowaniem, czytaj wymianą kluczowych elementów wymurówki, czy też układu kotła odzyskownicowego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedyś, pamiętam, kiedy podobną technologię, ja tego nie pamiętam, ale znam doskonale historię, kiedy podobną technologię pieca zawiesinowego uruchomiono w roku 1978, to pierwszy postój zdarzył się bodajże po 1,5 miesiąca jej pracy. Później trwały przez wiele lat zabiegi o to, żeby ten okres między remontami wynosił rok, potem 1,5 roku, potem 18 miesięcy. Wielkim sukcesem było osiągnięcie 2-letniego cyklu międzyremontowego. Potem odważyliśmy się wprowadzić 3-letni okres międzyremontowy, między remontami głównymi, a potem 4-letni. W przypadku nowej huty Głogów 1 ten okres 4-letni niejako zdarzył nam się od razu. I powiem szczerze, że jeżeli będziemy w stanie również tak gospodarować w górnictwie i w sadem, żeby zmierzać ku wydłużeniu tych okresów międzyremontowych, co naturalnie wpływa na optymalizację kosztową, to będziemy to robić. I będziemy myśleć o okresach międzyremontowych 5-letnich, a w przyszłości nie należy wykluczać dłuższych. To miało wpływ, dlaczego tak długo o tym mówię? Po pierwsze, żeby się pochwalić, ale po drugie dlatego, żeby pewien wynik roku 2024 skomentować. Mimo tego dużego remontu, który trwał ponad 2 miesiące i troszeczkę przed terminem został zakończony i z sukcesem ta huta pracuje, miało to wpływ na produkcję w aktywach krajowych. Długoterminowo on się równoważy ze względu na to, że zawsze na remont takiej huty gromadzi się pewne zapasy anod do tego, żeby ciągłość procesów rafinacyjnych zachować. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o aktywa krajowe, produkcja miedzi elektrolitycznej, produkcja miedzi płatnej była na poziomie roku, w którym takiego remontu nie było. Czyli jest to dobry wynik. Ze względu na bazę znowu kopalni Robinson, bardzo duży wzrost nastąpił, jeżeli chodzi o kopalni Robinson i na podobnym poziomie, ale wcale nas to jakoś w sposób szczególny nie zadowala jeszcze. Wykonana została produkcja w kopalni Sierra Gorda. A produkcja miedzi płatnej, ja chciałbym na tym przy tej okazji powiedzieć tylko jedną rzecz. 35% wsadów, jeżeli chodzi o produkcję miedzi elektrolitycznej, pochodzi z tak zwanych wsadów obcych, czyli koncentratów i złomów, które przerabiane są w hutach KGHM. To jest trend, z którym prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia, bo na całym świecie przerób miedzi tak zwanej wtórnej, czyli ze złomów, będzie miał miejsce, dlatego że miedzi pierwotnej jest coraz mniej. Są to projekty jednostkowo, jeżeli chodzi o zarówno CAPEX, jak i koszty operacyjne, coraz droższe i na całym świecie będzie... Firmy będą sięgać po coraz słabsze zasoby, więc złomy zawsze, złomy miedzi i koncentraty zawsze będą w cenie. 35% w przypadku KGHM-u, naszych operacji krajowych, gdzie mamy hutnictwo, stanowią wsady obce. Marzymy o tym i bardzo będziemy do tego dążyć, żeby tą proporcję zachować, żeby nie zmieniały się, już nie bardzo rosły nam we wsadzie hutniczym wsady obce. Nie będzie to łatwe, ale tylko w ten sposób jesteśmy w stanie myśleć o jakichś większych wolumenach. No bo oczywiście można przerabiać łatwo złomy pod warunkiem, że są na rynku. I to jest coś, co miało miejsce zarówno w roku 2023, jak i w roku 2024. Ta proporcja jest niemal identyczna. 65% z miedzi pierwotnej wydobywanej w postaci urobku, przerabianej następnie na koncentrat, która została przerobiona w hutach KGHM-u i 35% w postaci wsadów obcych złomów i koncentratów importowanych, bardzo starannie dobieranych po to, żeby te procesy hutnicze, które są specyficzne w Polsce, realizowane były, żeby te koncentraty do siebie pasowały i żeby optymalnie komponować mieszankę wsadową. Będę zmierzał do końca, obiecuję. Jeśli chodzi o produkcję srebra, wymaga to skomentowania. Wyprodukowaliśmy 1341 ton srebra w roku 2024 i jest to spadek o 6%. Jest. I tu taki komentarz. Ta historia sięga aż roku 2022, czwartego kwartału, kiedy i postój pieca głównego agregatu na Wydziale Metali Szlachetnych, pieca Caldo, spowodował, że pewną część już łatwych do przerobu materiałów srebro i złotonośnych KGHM miał na zapasie i przeszła ona na rok 2023, łatwa i szybka do przerobienia, co zbudowało taką bazę, że rok 2023 rzeczywiście, jeżeli chodzi o srebro, był rokiem rekordowym. Trudno jest. Ja myślę, że mamy oczywiście ambicje, ale warunkiem jest optymalizacja operacji górniczych i podaż koncentratów własnych, bo srebro pochodzi głównie z kopalń KGHM-u. Ten rok 2023 będzie bardzo, bardzo trudno dogonić kiedyś, ale będziemy się starać. Produkcja TPM, tak zwanych Total Precious Metals, na poziomie również 6% niższym, ale to jakby komentarz, nie będę go powtarzał. Produkcja molibdenu podobnie, która jest produkcją wynikową. Proszę Państwa, tyle z mojej strony. Przepraszam za tą przydługą wypowiedź, ale myślę, że ta pierwsza część pozwoli nam na optymalizację tego czasu w tej sekcji Q&A-ów, która będzie po zakończeniu naszej konferencji, jakby będzie kontynuacją. Bardzo proszę pana prezesa Laskowskiego. Najważniejsze, produkcja.
Ale Andrzej, ty już wszystko powiedziałeś, także ja nie będę cytował żadnych liczb, które są na ekranie za mną, tylko bardzo bym prosił o przesunięcie slajdu na kolejny. Ja skomentuję produkcję w aktywach polskich następującymi słowami. To dobre i bardzo dobre wyniki w każdym sektorze operacyjnym, odnosząc się zarówno do budżetu, jak i do roku 2023. Dotyczy to zarówno górnictwa, przeróbki czy segmentu hutniczego. Przytoczę tylko jedną liczbę, której nie ma z tyłu za mną na ekranie. Rok 2024 to także rekordowy pod względem produkcji w historii KGHM-u rok produkcji walcówki, którą produkujemy w hucie Cedynia. Tu wykorzystaliśmy bardzo dobry popyt na ten produkt i wszystkie nasze działania techniczne i organizacyjne pozwoliły uzyskać wynik na poziomie 271 tysięcy. Pozostałe liczby Państwo proszę, żeby sobie szczytali z ekranu za nami, a ja kilka słów chciałem poświęcić na i przedstawić Wam, jak odbywa się proces planowania w takiej dużej firmie górniczo-metalurgicznej. Wszystko zaczyna się od górnictwa. Planujemy nasze oddziały wydobywcze, pola eksploatacyjne, czy też przodki, czy miejsca pozyskiwania rudy, który jest ponad 1000 w KGHM-ie. Postęp oddziałów czy pól eksploatacyjnych w ciągu roku to jest około 300 metrów. W związku z tym bardzo szczegółowo trzeba tutaj zaplanować parametry geologiczne w postaci zawartości miedzi oraz miąższości złoża. Im dłuższy jest ten okres planowania, tym te wartości są mniej dokładne i tak samo dotyczy to sposobu rozpoznania złoża, więc poruszamy się w kategorii C1 od otworów wiertniczych z powierzchni z dokładnością do 30%, wtedy odbywa się planowanie poprzez kategorię B z robót przygotowawczych i udostępniających aż do kategorii A z robót bezpośrednio już górniczych. I to jest podstawowy nasz element wielkości produkcji górniczej, na którą składa się także roboty przygotowawcze, ponieważ mamy strukturę udostępnienia złoża pokładową, czyli wyrobiska wykonujemy przygotowawcze w złożu. Ilość produkcji pochodzącej z tych robót przygotowawczych przy założeniu postępu tych robót na poziomie 45 km to jest około 7%. Przy czym tutaj właśnie poruszamy się w kategorii B rozpoznania złoża, więc dokładność planowania, a dokładnie rozróżniania stref złożowych od kamiennych jest na poziomie około 20%. I ostatni element związany z produkcją górniczą to jest kalendarz. No każdy rok ma określoną liczbę dni czarnych, czyli od poniedziałku do piątku oraz dni świątecznych. My planujemy pracę w dni świąteczne, czyli w weekendy oraz pozostałe święta na poziomie około 13%, przy czym to jest całkowita dobrowolność naszej załogi. Oczywiście zachęcamy naszą załogę poprzez różnego rodzaju bonusy finansowe, dniówki 200 bądź 300% płatne. Także w tym obszarze górniczym, jak widzicie, jest wiele elementów, które trzeba uwzględnić, żeby w sposób szczegółowy zaplanować wielkość produkcji na kolejne lata. A wracając do kalendarza, no każda dodatkowa wrzutka, czyli zamiana dnia czarnego w kalendarzu na dzień czerwony, to jest ewidentna strata, jeżeli chodzi o produkcję takiego dużego zakładu, jakim jest KGHM. Przechodząc do części ZWR-owskiej, to ona jest powiedzmy najprostsza, ponieważ to, co dostarczane jest przez kopalnię, musi być wyrzucone, dostarczone w postaci koncentratu do naszych hut. Tutaj z całą starannością należy pilnować uzysków, których kształtują się już od wielu, wielu lat na poziomie 85,5% i przy minimalnych odpadach, na które możemy sobie pozwolić, czyli całej tej masy 28 milionów ton, które wyrzucamy na obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku. Tam pilnujemy, aby te odpady nie przekraczały 0,2%. I planowanie w hutnictwie oparte jest o moce przerobowe oraz o cykle remontowe. Ten rok 24 to jest wspominany już postój remontowy na hucie Miedzi Głogów. Natomiast w roku 25 i 26 mamy przewidziane 6-miesięczne postoje na elektrorafinacji w hucie Miedzi Głogów 2. Oczywiście my nie wyłączamy całkowicie do zera tej elektrorafinacji, tylko sekcjami te remonty są tam prowadzone, ale istotnie to wpływa na końcowy etap w postaci miedzi elektrolitycznej. Mam nadzieję, że w tym czasie, który przeznaczyłem na opisanie procesu planistycznego, zostaliście Państwo zapoznani z wynikami produkcyjnymi w KGHM Polska Miedź S.A., czyli w aktywach, za które ja odpowiadam. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Parę słów dotyczących wyników produkcyjnych naszych aktywów zagranicznych. Zaczniemy od naszego asetu Sierra Gorda. Pan prezes pozwolił sobie parę słów powiedzieć, więc ja pozwolę sobie również dodać. Najpierw zacznę od kwestii stricte produkcyjnych, stricte danych, które Państwo widzicie za nami. Już lepiej? Okej, okay. Przepraszam. Jeżeli chodzi o produkcję miedzi płatnej, rzeczywiście mamy wzrost w stosunku do 2023 roku. Rok 2023 nie był bardzo dobrym rokiem. W związku z powyższym nie do końca jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami, natomiast jest to oczywiście tutaj wzrost i widzimy możliwości dalszej optymalizacji produkcyjnej i operacyjnej. Tutaj trzeba należy dodać, że elementy, które pan prezes pokazał w zakresie ceny miedzi oraz waluty, częściowo nas dotyczą. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Sierra Gorda, pomogły nam elementy makroekonomiczne w postaci ceny miedzi. Dodatkowo, w przeciwieństwie do Polski, pomogła nam również waluta i notowania w stosunku do dolara. Zatem rok ten zamykamy wynikiem plus 2% rok do roku. Jeżeli chodzi natomiast o produkcję srebra. Tutaj również mamy mieliśmy również większy wolumen przerobu rudy oraz zawartość rudy była również wyższa. Zatem efekt jest taki, że rok do roku mamy plus 4%. Odpowiednio, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o metale szlachetne. Trochę gorzej, jeżeli chodzi o produkcję molibdenu, bo jest to minus 6%. Natomiast rzeczywiście produkcja molibdenu na Sierżegordzie jest to element, na którym się obecnie skupiamy. Próbujemy ten proces optymalizować. Mamy trudną część rudy również w tym roku, natomiast mamy nadzieję, że efekty będą lepsze. Jeżeli chodzi o naszą sytuację i nasze relacje na Sierra Gorda, rzeczywiście chciałabym podkreślić tutaj dwie rzeczy. Udało nam się zbudować, wydaje mi się, całkiem dobre relacje z naszym partnerem South32. Traktujemy Sierra Gorda jako projekt bardzo ważny dla nas, który ma dalszy potencjał rozwojowy i istnieje istotna wartość tej inwestycji. Dlatego zdecydowaliśmy się South32 pochylić w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, nad wspólną polityką zarówno kadrową, jak i strategią optymalizacji operacyjnej i wprowadzenia nowych zasad produkcyjnych. Dodatkowo planowanie projektów, bo oczywiście jeżeli mówimy, że Sierra Gorda ma dalszy potencjał rozwojowy, no to mówimy o przyszłościowych projektach, natomiast te projekty muszą być w sposób bardzo reżimowy przygotowane, na bazie pełnych analiz. South32 przekazał informacje, więc my możemy je potwierdzić, że ewentualne decyzje dotyczące czwartej linii dopiero będą podjęte po optymalizacji operacji i zakładana decyzja jest na koniec dopiero tego roku. Dodatkowo chciałabym wskazać, że Sierra Gorda dokonała badań dalszego zakresu złoża koncesji, którą posiadamy, czyli Catabela Northeast, i potwierdzamy, że są tam złoża, które na pewno pozwolą nam, jesteśmy w trakcie dokumentowania tych zasobów, ale z pewnością są tam obszary koncesyjne, które zwiększą moce przerobowe. Tyle jeżeli chodzi o Sierra Gorda. Jeżeli chodzi o KGHM International, tutaj przede wszystkim chyba powinniśmy się skupić na kopalni Robinson. To jest nasza największa kopalnia w Ameryce Północnej. Rzeczywiście, tak jak pan prezes wskazał, rok 2024 był bardzo dobry, zarówno w porównaniu do roku 2023, który był rokiem, mówiąc kolokwialnie, dość fatalnym. Natomiast chciałabym powiedzieć, że nawet nie tylko porównując, ale patrząc jednostkowo na ten rok, to był naprawdę wyjątkowy rok 2024. Byliśmy w części złoża Roof 5, więc złoża bardzo bogatego. Udało nam się również wycisnąć jak najwięcej z blendingu. W związku z powyższym ten rok zakończył się rzeczywiście w porównaniu do roku z 2023 plus 52%. Jednocześnie mieliśmy niższą produkcję miedzi na dwóch pozostałych naszych asetach w Kanadzie Północnej. Jeżeli chodzi o zagłębie Sudbury i Carlotte, chciałabym tu jeszcze raz, pewnie państwo wiecie o tym, natomiast chciałabym tu potwierdzić, że 28 lutego 2025 roku dokonaliśmy zamknięcia transakcji sprzedaży zagłębia Sudbury. I w związku z powyższym już to pewnie będzie widoczne w następnych okresach. Jeżeli chodzi o srebro, to srebro, patrząc na Robinsona, tam są śladowe ilości srebra, więc tak naprawdę produkcja srebra w KGHM International bazuje głównie na zagłębiu Sudbury, a ponieważ jak było to wskazane w przypadku miedzi, jest zarówno niższy wolumen wydobycia, jak i niższa zawartość srebra, efektem rok do roku jest minus 63%. W zakresie metali szlachetnych. Tutaj złoto w Robinsonie zdecydowanie wyższy uzysk i wyższe zawartości plus przerób wyższy, co pozwoliło nam osiągnąć efekt większy o 32%. Molibden bez zmian. Molibden produkujemy w Ameryce Północnej, głównie w kopalni Robinson. Tak, to wszystko.
Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, pan wiceprezes Zbigniew Bryja.
Dzień dobry państwu. Już. Więc ujęcia produkcyjne naszej bieżącej pracy zostały tutaj omówione oraz aktywa zagraniczne. Ja skoncentruję się na inwestycjach i rozwoju na terenie Polski. I tutaj, proszę państwa, slajd pierwszy pokazuje, że na 4 100 000 000 zagwarantowanych w tym roku, zabezpieczonych w budżecie na CAPEX, realizacja wyniosła 3 935 000 000, co stanowi 96% założonego planu. I przy pierwszym podziale według obszarów działalności widzimy wyraźnie to, o czym mówili państwo wcześniej, jak istotne jest dla nas górnictwo. To górnictwo buduje ciąg kolejnych zdarzeń i nasz efekt finansowy na koniec. Ponad 3/4 nakładów inwestycyjnych w naszej firmie to górnictwo. A więc 3 017 000 000 górnictwo, 714 000 000 to hutnictwo, 101 do tego leasingi i 48-49 000 000 wydaliśmy na zakup uprawnień do CO2. Choć zabezpieczone mieliśmy tutaj 150 000 000, a więc nie została ta suma wykorzystana w całości. Górnictwo. Dalej przechodzimy według kategorii analitycznych. Odtwarzanie, utrzymanie, rozwój i projekty dostosowawcze. I proszę zwrócić uwagę, 38% to odtwarzanie. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że nasze aktywa się starzeją i po prostu w każdym roku wydajemy olbrzymie pieniądze de facto nie na działalność jakąś do przodu, tylko na utrzymanie sprawności technicznej naszych urządzeń oraz zdolności produkcyjnych i uzyskiwania zakładanych wyników produkcji. To jest odtwarzanie, utrzymanie. Rozwój to tu jedynie 25%, stanowczo za mało. Pan prezes zwrócił uwagę, że prawdopodobnie do tego nawiąże. Na kolejnym slajdzie zobaczycie państwo nasze plany, czy potrzeby, nawet niewielkie plany, potrzeby naszych kopalń pod względem dużych inwestycji, na które czekamy z niecierpliwością od lat, bo są już, że tak powiem, znacznie opóźnione. Mianowicie budowa trzech szybów. A więc te 25% to jest, mam nadzieję, ostatni rok, kiedy taka cyfra pada w zakresie B plus R, tutaj akurat prac rozwojowych i ekspansji naszej. W kolejnym roku musi być lepiej. W zeszłym roku, przypomnę, jeżeli państwo jeszcze pamiętacie wyniki ubiegłego roku, było to mniej więcej po 1/3 na każdy z tych trzech obszarów. Dziś odtwarzanie i utrzymanie stanowi więcej niż rozwój, a więc potrzeby utrzymania produkcji rosną, natomiast brakuje nam środków na nowe inwestycje. Następny slajd. I tutaj, proszę państwa, rozwijamy, jakie zadania były tutaj kwalifikowane w poszczególnych obszarach. Więc jeśli chodzi o górnictwo, 3 017 000 000, głównie utrzymanie rejonów górniczych. Co na to wchodzi? Rozcinając pola, musimy doprowadzić dla kolejnych przyszłych oddziałów górniczych energię, wszystkie media, budowa dróg, budowa rozdzielni elektrycznych, a także transport, głównie transport taśmowy. Proszę państwa, wykonaliśmy 30 odcinków taśmociągu w różnej długości, blisko 9 km łącznie, a więc jest to stała i nic nadzwyczajnego, nic do przodu. To jest dla utrzymania produkcji. Kolejny, wymiana parku maszynowego. Przyjęliśmy politykę w naszej firmie, która zakłada, że w zakresie maszyn podstawowych, a więc wiercąco-kotwiących ładowarek i wozów, nie prowadzimy remontów głównych po 5-6 latach eksploatacji, tylko po 5-6 latach wymieniamy ten park w całości. Stąd też w granicach 250 maszyn rocznie nowych zakupujemy. I w tym roku zostało zakupionych 247 maszyn z planu 254, z tym, że tych 7 maszyn, nie to, że z nich rezygnujemy, zostały przeniesione na rok bieżący. Przypomnę państwu, że na początku roku mieliśmy sprawy związane z tak zwanym stage'em 5, a więc tutaj maszyny, które nie spełniały tego wymogu, zostały, że tak powiem, zatrzymane u producentów do czasu wymiany silników na spełniające wymogi. Kolejne. odwadnianie kopalń. To, co pan prezes na początku wspomniał. Spotykaliśmy się rok temu z poważnym zadaniem tutaj, z poważnym wyzwaniem, mianowicie opanowanie dopływu wody do wyrobisk i wyregulowanie systemu odprowadzania wód do naszego podstawowego zbiornika, do podstawowego cieku, czyli do Odry. Mieliśmy ponad 13 miliardów, że tak powiem, pojemność wtedy na zbiorniku Żelazny Most. Milionów odpadów na Żelaznym Moście. W tej chwili mamy niespełna 6. Widać, że sprawa została opanowana, wyregulowana. Jesteśmy w trakcie budowy systemu, który będzie służył panowaniu nad strumieniem wód na dole i na powierzchni, ale prace są zaawansowane i powiedzmy w tej chwili możemy już patrzeć spokojnie w przyszłość, dlatego że przynajmniej jeśli chodzi o przygotowanie do okresu letniego, kiedy spodziewamy się niższego poziomu Odry, jesteśmy przygotowani tak w zbiorniku retencyjnym na powierzchni, jak i przygotowując retencję na dole. Kolejna pozycja. Kolejna pozycja to zbiornik Żelazny Most. Proszę Państwa, zostaliśmy w sytuacji, w której zakończono nadbudowę skarb Żelaznego Mostu na poziomie 195 metrów, żadnej 195 metrów i praktycznie wypełniony. Groziło nam naprawdę bardzo duże zagrożenie, że będziemy musieli hamować z produkcją, zmniejszać tą produkcję, a może i zatrzymywać. Wszystko zależało od tego, jakie lato, jaka wiosna nas będzie czekała. Wyregulowaliśmy sprawy związane z infrastrukturą na dole i na powierzchni, ale nie były przygotowane procedury, które pozwolą na podniesienie skarpy zbiornika. Kolejna rzędna, która nas interesuje i to będzie już ostatnia, to jest 205 metrów. A więc pozmienialiśmy miejscowe plany, znaczy braliśmy udział, w negocjacjach, w rozmowach z samorządami, które partycypują w rejonie zbiornika Żelazny Most. Miejscowe plany zostały zmienione. Jesteśmy w tej chwili na etapie ostatnich konsultacji w zakresie decyzji środowiskowej. W tym roku powinniśmy uzyskać już pozwolenie na budowę, na podniesienie skarb zbiornika do rzędnej 205 metrów. Oczywiście nie czekaliśmy tylko i wyłącznie na procedury, które biegną swoim tempem, właściwie nie, biegną wolniej niż lata temu, no ale niestety zaczynamy się do tego przyzwyczajać, że właściwie żadna z procedur, którą wykonujemy, nie jest zrealizowana w terminach administracyjnych. Proszę Państwa, w tym czasie dokonywaliśmy dociążeń skarb zbiornika, to jest takie zabezpieczenie, żeby skarpy zbiornika zachowywały się stabilnie. Przygotowywaliśmy się po prostu pod możliwość wejścia na koronę i nadbudowę. Kolejny duży fragment to jest odtwarzanie kopalń i hut. Tutaj są generalnie brane pod uwagę prace związane z zakładem hydrotechnicznym i tutaj z hydrocyklonami, ale w kopalniach modernizacja maszyn wyciągowych, modernizacja systemów klimatyzacji, modernizacja rurociągów w szybach. W sumie jest to nakład na wszystkich oddziałach 301 milionów złotych, a więc stosunkowo niewielki przy pozycjach wcześniejszych typu udostępnianie czy zakup maszyn. Kolejna eksploracja. No niestety dużo za mało. Dużo za mało. Eksploracja, czyli poszukiwanie udostępniania kolejnych fragmentów złóż. Jak zobaczycie Państwo na kolejnym slajdzie za chwilę, obszarów, które musimy badać i przygotowywać do dalszej produkcji mamy kilka dookoła. Eksplorację dokonujemy dwojako. Po pierwsze z wyrobisk czynnych górniczych, to jest eksploracja w rejonie tak zwanego obszaru Redków-Grodziszcze oraz Gaworzyce-Radwanice i tu uzyskujemy najwyższą kategorię rozpoznania, bo kategorię A, tak jak pan prezes Laskowski wspomniał, ale również eksploracja otworami powierzchniowymi i tutaj również złoże Kulów-Luboszyce, ale i złoże Bytom-Odrzańskie, gdzie musimy zintensyfikować w kolejnych latach swoje działania, bo to jest nasza przyszłość i liczymy, że tam w tym kierunku będziemy, w kierunku północno-zachodnim, będziemy kontynuować eksploatację górniczą w kolejnych latach po zakończeniu programu zagospodarowania złóż, który mamy tutaj zaplanowany. Utrzymanie szybów. Prace związane z szybami, już stricte z szybami. Tutaj największą pozycją jest szyb SW4, gdzie na dolnym odcinku, tak zwanym solnym, niestety, ale jesteśmy zobowiązani do cyklicznego udrażniania i utrzymywania kalibracji, że tak powiem, rury szybowej. Stąd też zakup odpowiednich urządzeń, pomostów, które w przyszłości będą te prace nam usprawniały i przyspieszały. Modernizacja. To już są niewielkie sprawy związane na przykład z magazynem soli przy szybie SW1 sieroszowiskim, bo przypominam, że oprócz tego, że jesteśmy producentami rud miedzi, produkujemy również sól w kopalni Polkowice-Sieroszowice. I program udostępniania złoża. Program udostępniania złoża to program wyrobisk chodnikowych, które będą drążone nie tylko w kierunku szybów, z którymi się z czasem połączą i dadzą, że tak powiem, podstawę do założenia siatki, później wyrobisk piętrowych, do zakładania kolejnych oddziałów eksploatacyjnych. Jest to bardzo istotny program, bo on między innymi pozwala nam rozpoznać budowę geologiczną, zagrożenia gazowe, zagrożenia wodne. A jeśli chodzi o ten program akurat, jest tu nakład bardzo wysoki, proszę zwrócić uwagę, właściwie największy. Wynika to z tego, że kiedy zastaliśmy KGHM rok temu, część z tych wyrobisk była po poprzednich problemach z odwadnianiem pod wodą. W tej chwili te wyrobiska zostały odwodnione, są wszystkie w postępie i nawet, że tak powiem, no preferujemy, jeśli chodzi o wykonawstwo robót chodnikowych, a wykonujemy 43 km wyrobisk rocznie. Uważamy, że to są tak zwane wyrobiska pościgowe, bo budowa szybu w momencie, kiedy nie mam dołem wykonanych wyrobisk, nie ma sensu. A więc trzeba te dwa fakty połączyć. Szyb ma sens i tempo budowy szybu ma sens wtedy, kiedy jest on zbijany z wyrobiskami wentylacyjnymi kopalni, bo natychmiast poprawia wentylację i za chwilę zauważycie Państwo, jaki to generalnie wpływ na naszą produkcję. A i teraz zobaczymy. Proszę Państwa, mówiłem, że tego slajdu nie będę pokazywał i rzeczywiście nie jest to ten, do którego w przeszłości byliście przyzwyczajeni, dotyczący Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Jest to już modyfikacja. Pokazuję, jakie znaczenie mają szyby i powietrze w produkcji górniczej. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na lewe słupki, kwartał trzeci do czwartego w rejonie Głogowa Głębokiego, to tylko 2% wzrostu produkcji, ale rok 2023 do 2024 to 16% wzrost wielkości produkcji. Z czego wynikał? Z tego, że w czerwcu 2023 doszło do zbicia wentylacyjnego szybu GG1. Tak. Wprost cytuję to ciągle i naprawdę próbuję to w jakiś sposób przekazać. Każdy metr sześcienny powietrza wlotowego do kopalni przekłada się wprost na tonę wydobycia. To tutaj widać. I teraz proszę Państwa, na mapce, którą widzimy obok, widzimy szyby, szyb GG1, ten, który został w czerwcu 2023 roku zbity. To jest ten zaznaczony na czarno, na obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy. I na zielono pojawiają nam się szyby, patrząc od prawej strony jest to szyb Redków, następnie GG2, inaczej zwany szybem Odra i szyb Gaworzyce. Proszę Państwa, to nie są fanaberie, to nie są jakieś szyby, które może byśmy chcieli, może by się fajnie by było, gdybyśmy je wykonali. My te szyby musimy wykonać, musimy wybudować, dlatego że program zagospodarowania złoża do 2055 roku zakłada na korzystanie z tych szybów. Powietrze z tych szybów musi być. W przeciwnym wypadku ten program jest nieaktualny. A więc wszystko zrobimy, żeby te szyby, znaleźć środki na to, żeby te szyby zrobić. To nie są szyby dla naszej jakiejkolwiek perspektywy, typu Bytom Odrzański czy dalej. Tam będziemy mówili o kolejnym wykonawcy. To są szyby zabezpieczające program zagospodarowania złoża w obecnym obszarze. Jaki jest plan prac w tej chwili w szybach? Przyspieszyliśmy tutaj również działania w stosunku do okresu wcześniejszego. Szyb GG1 w tej chwili, w tym roku zostanie zakończone zbrojenie sztywne. W tym szybie podamy zbrojenie sztywne. Wyposażamy w urządzenia wyciągowe, rewizyjne i wykonujemy już w tej chwili obiekty powierzchniowe docelowe, a więc rozbieramy obiekty na okres budowy, wykonujemy obiekty docelowe. Szyb GG2 w związku z tym, że jest tam wyjątkowo skomplikowana, że tak powiem, geologia w tym rejonie, poszukujemy miejsca korzystnego pod lokalizację szybu. Pierwszy projekt i pierwsze wiercenia zostały zakończone w tamtym roku. W tym roku przystępujemy do wiercenia w kolejnym miejscu. Liczymy po głębokiej analizie, że to już będzie miejsce docelowe. Szyb Redków i szyb Gaworzyce. Jesteśmy po zmianach planów miejscowego. Jesteśmy po zawieraniu porozumień z miejscowymi gminami. W tej chwili opracowujemy projekty badań geologicznych, wierceń, a jeśli chodzi o te wszystkie szyby, ponadto negocjujemy umowę z PBK-ą, naszą spółką, która będzie te szyby głębiła i tworzymy pewną umowę bazową na wszystkie z tych szybów, żeby później już negocjacje odbywały się tylko w zakresie odcinków poszczególnych, żeby nie wracać do tematu, bo stwierdziliśmy, że jednak ten okres uzgadniania umów zabiera nam zbyt dużo czasu, skoro będą prawdopodobnie wykonywane wszystkie przez naszą jedną spółkę, więc jedna umowa bazowa na wszystkie te szyby nam wystarczy i wydaje nam się, że powinno to znacznie skrócić okres ten administracyjny przed rozpoczęciem głębienia. Szyb Redków, w tym roku rozpoczynamy wiercenia otworów geologicznych pod szyb i jeszcze na koniec roku prawdopodobnie na GG2 w nowej lokalizacji. Omówiłem przed chwilą, jakie zadania podstawowe były w zakresie górnictwa. Tutaj mamy hutnictwo. Jak słyszeliście Państwo, prezes Szydło jest specjalistą w zakresie hutnictwa i doskonale zna tą technologię i właściwie omówił wszystkie kolejne przedsięwzięcia. Tutaj wyświetlam. Nie będę wracał w takim razie do poszczególnych zadań. Proszę Państwa, są to sprawy związane głównie z modernizacjami hut w okresach cyklicznych. One są przeprowadzane w tej chwili. Jest to już opanowane. Ale również między innymi budowa nowych zbiorników kwasu siarkowego w Głogowie, tudzież sprawy związane z elektrorafinacją i projekt tak zwanej miedzi bezpodkładkowej w Hucie Legnica, który jest kontynuowany. Niestety nie udało się zamknąć w zeszłym roku. Miejmy nadzieję, że do końca roku zostanie zamknięty. I tyle, jeśli chodzi o hutnictwo i moje wystąpienie. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na blok wyniki finansowe. Proszę o komentarz pana wiceprezesa Piotra Krzyżewskiego.
Po takich wypowiedziach, dzień dobry Szanowni Państwo, trudno coś dodać, jednak dobrze być na samym końcu. Mógłbym prosić, o Panie Prezesie, dziękuję. To też może ucząc się, puszczę w tle slajd, ale też to, co mówił Pan Prezes na samym początku. Pamiętam, jak z Państwem byliśmy tutaj rok temu, to co Pan Prezes powiedział, przede wszystkim fizycznie byliśmy. Ja w głowie wtedy miałem, pamiętam, dwie cyfry. Rok 2011-15 CAGR 1%, rok 2016-2023 CAGR 10%, teraz dodam 2024 minus 2%. Chciałbym powiedzieć, żeby to była produkcja na stanie. Niestety to były dane dotyczące przyrostu kosztów rodzajowych. Tak dla zobrazowania, co to znaczy 2016-2023 CAGR 10%, to jest zdublowanie kosztów w ciągu 8 lat. No i jakby z tym przyszło nam się zmierzyć naszą ambicją. To, co też mówiliśmy od pierwszej konferencji, powtarzaliśmy się w każdym kwartale, było zatrzymanie tej dynamiki. No, ta dynamika, która do tej pory rok do roku była co najmniej 10%, no była nie do utrzymania z punktu widzenia zapewnienia rentowności biznesu. To, co zrealizowaliśmy, no to jest przyrost na poziomie minus 2% po wyłączeniu odpisów, również wsadów obcych, podatku. Z tymi uwzględniając te czynniki, to ta figura wygląda jak minus 9 punktów procentowych. Szanowni Państwo, oczywiście to było dużo pracy i też Państwu powiem, gdzie tak naprawdę są te pokłady, które, że tak powiem, wydobyliśmy w roku 2024 w zakresie kosztów i gdzie się, że tak powiem, widzimy w roku 2025. No ale oczywiście to nie była tylko praca na kosztach w 2024 roku, to też była praca na przychodach. To, co powiedział prezes Laskowski, to był rekord produkcji na walcówce, ale to też, żeby wybrzmiało. Cedynia była uruchomiona chyba w 79 roku, z tego co pamiętam. Pierwsza produkcja to była 100 tysięcy ton, 271. No historycznie nigdy spółka nie wyprodukowała tyle walcówki, a co więcej Państwu powiem, my sprzedaliśmy razem z drutem 292,2 tysiąca ton walcówki. No można powiedzieć, jak to jest możliwe. Oczywiście wyprodukowaliśmy na Abkaście drut, który też sprzedaliśmy, a co więcej jeszcze, kupiliśmy moce wytwórcze w innej poza Polską walcowni, gdzie zlecaliśmy naszą produkcję, gdzie znowu rozpoznaliśmy dodatkową marżę. I to pewnie też, jeżeli mówimy o przychodach, te 6% przychodów, to co tu też wcześniej padło, no to w dużej części za to odpowiada Robinson. Natomiast to, co się pozmieniało i to, co pewnie Państwo też od strony analityków, inwestorów widzą, że ta kontrybucja jest dużo wyższa, tak, no bo ta struktura, my produkowaliśmy i sprzedawaliśmy produkty o wyższej wartości dodanej, rozpoznając w tym samym wyższą marżę, więc ta zmiana jakościowa w zakresie sprzedaży jest zauważalna w roku 2024. No to też jest tak, że to, co tutaj padało i to, co mówił Pan Prezes, referujemy zawsze do naszych, że tak powiem, korowych produktów, czyli do miedzi, srebra, złota, molibdenu. Natomiast no, nasza paleta produktowa oczywiście w PNL one ważą dużo mniej, ale nie zapominajmy, mamy ren, selen, kwas siarkowy i na tych produktach też się dużo w ciągu roku zdziało. Było dużo perturbacji na rynku, było też dużo elementów, które wykorzystywaliśmy tak, żeby jak najwyższą dźwignię operacyjną po stronie przychodów rozpoznać. No kolejny obszar, no to jest, który mam przyjemność nadzorować, to są finanse. No i tam przede wszystkim duża praca mieliśmy z kontrolingiem i tutaj z wszystkimi, że tak powiem, kolegami, koleżankami pracowaliśmy i z całymi zespołami na poziomie redukcji kosztów. To też mam Państwa, mogę powiedzieć z ciekawości, że w ramach też cost-cuttingu u siebie, no bo to nasza w centrali 4% bodajże, tak, prezesie, zredukowaliśmy zasoby ludzkie w centrali. Natomiast jedną z moich takich redukcji było spłaszczenie struktury i wyeliminowałem dyrektora zarządzającego w zakresie kontrolingu. Można powiedzieć, jestem nim też równolegle, gdzie pracuję bezpośrednio z dyrektorami kontrolingu, tak żeby skrócić tą ścieżkę pozyskiwania informacji, zarządzania, tak żebyśmy jak najwięcej operacji w zakresie redukcji kosztów mogli przeprowadzić. No, w finansach to też dużo się działo w roku w zakresie budowania struktury finansowania. Państwo tego nie widzą, ale to kilkanaście umów z bankami, z instytucjami finansowymi, które zawarliśmy w tamtym roku, które no, miały dwa cele. Z jednej strony zbudowanie stabilności i płynności dla spółki, z drugiej strony też no, racjonalizacja kosztów. Także też tutaj dziękuję dla kolegów, koleżanek z sektora bankowego, krajowego, międzynarodowego, że po partnersku bardzo nas tutaj traktują i dobrze jesteśmy też postrzegani przez sektor bankowy. No, druga noga, którą też w tamtym roku rozbudowaliśmy, to jest noga o pozyskiwania finansowania na rynku obligacji. Dla przypomnienia, były to obligacje 7-letnie, 1 mld zł, 125 punktów bazowych premii bez zabezpieczeń. No tak dla przypomnienia, to była najtańsza post-covidowa korporacyjna emisja obligacji w Polsce, także to też nam pokazało, że jest zarówno zaufanie do nas, do naszej spółki po stronie rynku bankowego, jak i też obligatariuszy. Co jeszcze? Myślę, że też dużo pytań, tak patrząc przez ten rok, które się pojawiały, dotyczyły również sposobu zabezpieczania i zarządzania ryzykiem i kursowym, stopy procentowej, metali. No i tutaj mogę powiedzieć, że ten proces działa dobrze, jest uporządkowany. No i to też, co często słyszymy od Państwa z sektora też analitycznego czy bankowego, że no, nasz zespół jest jednym z lepszych na rynku. Myślę, że jest najlepszy, ale to też, co też często mówimy, no dysponujemy naprawdę formułą 1, no ważne, kto ją kieruje, także czujemy się jakby dobrymi kierowcami w zakresie tak prowadzenia takiego bolidu. Oczywiście jeszcze ostatni obszar, który mam przyjemność i tutaj pan prezes też wspomniał, to jest energetyka. Bardzo dużo się działo w zakresie energetyki i to, co za chwilę Państwu też pokażę w zakresie kosztów, no to tam są największe uzyski. No to jest oczywiście bardzo skomplikowana energetyka w naszej spółce, jest bardzo skomplikowanym obszarem. No, ona się składa z dwóch zespołów głównych, w takich pozycji to jest w zakresie energii i gazu. Stworzyliśmy dealing room. Jesteśmy, myślę, że znowu jednym z lepszych traderów korporacyjnych w Polsce w zakresie zabezpieczania, zarządzania, kupowania, uczestniczenia na rynku bilansującym. To są olbrzymie kwoty, olbrzymie zaangażowanie, dużo optymalizacji, nowych pomysłów, więc w tym zakresie na pewno mogę powiedzieć, że ten rok 2024 w tym obszarze został dobrze spożytkowany, natomiast no, mamy w zakresie roku 2025 dalsze pomysły, jak ten zespół optymalizować pod kątem wykorzystania. No, dla przypomnienia, konsumujemy ponad 3 terawattogodziny energii rocznie. Jesteśmy największym przemysłowym konsumentem energetycznym w Polsce. To tak może podsumowując rok 2024 do rok 2025, co przed nami. No to znowu, no przede wszystkim, jakbym tak kolokwialnie powiedział, że już te low hanging fruits na pierwszym poziomie wyzbieraliśmy i to zrobiliśmy, natomiast no teraz wchodzimy na tą półkę wyżej. Co to oznacza? No to są projekty trudniejsze, dłuższe, bardziej skomplikowane, natomiast no jakby to też pewnie będzie wymagało też od nas i pewnie od Państwa jakiejś cierpliwości, żeby zobaczyć te efekty, natomiast mamy to przemyślane i wiemy, w których elementach chcemy się poruszać. Znowu to będą materiały, usługi, energia, gaz. Tu widzimy duży potencjał do poprawy, dalszej poprawy, do digitalizacji pewnych procesów. Także no z takich celów, jeżeli tutaj to, co mówiła pani prezes i pan prezes w zakresie, jak postrzegamy aktywa zagraniczne, no to też do tej pory aktywa zagraniczne były biorcą kapitału. Rok 2024 już pokazał, że ten sweep cash do nas spłat pożyczek to było prawie ponad 460, z tego co pamiętam, milionów złotych. W tym roku to będzie dużo już większa kwota. Natomiast to, co chcemy też pomóc i też widzimy perspektywę rozwoju aktywów zagranicznych, to wspieramy aktywa w zakresie utworzenia struktury finansowania, w której biorcą kapitału będzie KI. No mogę tak powiedzieć, że na ten moment to powinna być kwota w tym roku około miliarda złotych finansowania, które będzie pozyskane dla KGHM International, tak żeby mogło działać i rozwijać projekt, między innymi o którym wspominaliśmy, projekt Victoria. A to jest o tyle ważne, że zapotrzebowanie na ten rok na CAPEX jest, pani prezes, 100 milionów dolarów? 115. No to te 115 milionów dolarów zakładamy, że nie wypłynie ani tutaj złotówka z Polski. One zostaną sfinansowane w dużej części przez kapitał, który pozyskamy po tamtej części kontynentu. Więc tutaj dużo pewnie ciekawej dla nas pracy z sektorem bankowym, którą teraz właśnie gdzieś w niektórych elementach finalizujemy. Jeżeli jeszcze, to bo często się pojawia pytanie i w zakresie handlu, no w handlu na pewno ta dynamika sytuacji, która jest teraz, jest bardzo wysoka i kwestia, która na pewno jest dla Państwa też interesująca i która się przewija w licznych pytaniach dotyczące LMI kontra COMEX. Tak, jesteśmy w procesie rejestracji katod na COMEX-ie. Ten proces powinniśmy zakończyć w drugim kwartale. Natomiast, szanowni państwo, jakbyśmy się przy tym temacie chwilę zatrzymali, bo jest dużo publikacji prasowych, dużo informacji na temat tego, co się dzieje. No tak, dzisiaj różnica pomiędzy LMI a COMEX-em to jest już ponad 1500 dolarów. Tylko no, przyjmijmy pewne założenia, informacje, którymi my dysponujemy, pewnie państwo też dysponujecie. W przeciągu najbliższych paru tygodni powinna być decyzja co do w zakresie taryf, w zakresie miedzi dotycząca właśnie rynku amerykańskiego. Statek płynie z Polski do Stanów około miesiąca czasu. Zmienność w marcu na różnicy pomiędzy COMEX-em a LMI to jest ponad 1000 dolarów. W tym momencie cła to jest 1%, nie wiemy w jakiej wysokości. Oczywiście, a jeszcze jest jeden aspekt, który warto mieć w głowie. No, nikt tego dokładnie nie przelicza, ale pojawiają się dwie figury. Między 150 a 250 tysięcy ton płynie w tej chwili do Stanów Zjednoczonych katod, głównie katod, które mają być dostarczone, żeby wykorzystać ten arbitraż. My do tej pory na rynku amerykańskim pod względem sprzedaży katod nie byliśmy obecni. Widzimy tam perspektywę i szansę, więc chcemy tam się pojawić. Natomiast to nie oznacza, że my z tego nie korzystamy. Zrealizowaliśmy już w tym roku transakcję swapa, gdzie nasz partner, inny producent hutniczy, który jest bliżej zlokalizowany Stanów Zjednoczonych niż my, dostarcza do Stanów. My natomiast przejęliśmy jego kontrakt gdzieś w innej szerokości geograficznej, która jest bliżej nas. W ten sposób grając na pewnym arbitrażu i rozpoznając ponadnormatywny wynik. Natomiast no, na koniec dnia rynek amerykański, przyglądamy się, to co mówiła też pani prezes, jest dla nas bardzo ważny, natomiast kwestia COMEX-u, LMI, patrzmy na to spokojnie, tym bardziej, że jeżeli ostatnia taka informacja, która jest warto na nią popatrzeć, jeżeli popatrzymy netto na pozycje, długie pozycje zawarte na LMI minus krótkie, to ta pozycja netto długa jest zbudowana na LMI, ona jest dużo wyższa niż na COMEX-ie, co może skutkować, że jeżeli pojawi się nagle decyzja administracyjna, ten spread bardzo szybko się zawęzi, spekulacyjny kapitał bardzo szybko wyjdzie. Jakie to będzie miało perturbacje, trudno teraz definiować, bo wyobrażam sobie scenariusz, w którym te 150 tysięcy ton nie dopłynie do Stanów i ona nigdy już nie zostanie tam sprzedane i na przykład pojawi się w Europie. Więc to też może mieć potencjalnie również wpływ na LMI. Także tutaj ta dynamika jest bardzo wysoka, natomiast z punktu widzenia firmy zarządzamy aktywnie sprzedażą, wykorzystując też takie sytuacje. No to dwa słowa może do tych slajdów, już tylko podsumowując. Dźwignia operacyjna to jest chyba słowo klucz, które cały czas używaliśmy, które gdzieś nam towarzyszy. Czyli z jednej strony praca na przychodach od strony jakościowej, a z drugiej strony też praca na kosztach i elementem składowym jest to, co Państwo widzą, przyrost EBITDA o 58%. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co tak naprawdę po stronie przychodów spowodowało taką, a nie inną strukturę, no to oczywiście jest kwestia wolumenu to jest ponad 700 milionów złotych, natomiast zmiana notowań podstawowych produktów to jest 2,5 miliarda złotych. Oczywiście to trzeba czytać z korespondencji z kolejną wartością, a mianowicie zmianą kursów walut, które wpłynęły negatywnie. Natomiast z tej drugiej pozycji, no to jest to ukryta, oprócz zmian samych cen metali, jest ukryta druga pozycja, a mianowicie pozycja dotycząca tego, że nasza struktura sprzedaży zmieniała się w bardziej przetworzone produkty, więc to powodowało wzrost też przychodów i powiększenie marży. No i to, o czym mówiliśmy, to co zrealizowaliśmy jako zarząd, zatrzymaliśmy tą dynamikę przyrostu kosztów rodzajowych. Główne elementy to, patrząc na koszty rodzajowe już w grupie kapitałowej, to jest kategoria materiały technologiczne, paliwa i czynniki energetyczne. Tam mamy ponad 1,2 mld rok do roku różnic, z czego na sam KGHM przypada 1 mld złotych. Jeżeli byśmy ten 1 mld złotych spojrzeli w środku tej kwoty, no to tam są trzy kwoty kluczowe. Pierwsza to jest ponad 400 milionów, to jest niższe zużycie i niższe ceny zakupu energii, 400 milionów to jest gaz, 200 milionów to są materiały. Także te pozycje pozwoliły nam głównie zatrzymać tą dynamikę przyrostu. Na ten rok w dalszym ciągu będziemy pracować, schodzimy na już poziomy też fizycznych magazynów, rotacji. To też wpłynie na pewno też na kapitał obrotowy, także ten efekt mierzymy wielowymiarowo i z punktu widzenia rachunku zysków i strat, jak i też przepływów pieniężnych. No i to też, co jest jakby podsumowaniem naszej pracy, no to jest C1 i ta C1 rok do roku spadła o 7% do poziomu, patrząc na grupę kapitałową, do poziomu 2,67. Natomiast no jeżeli spojrzymy na poszczególne segmenty, no to Polska, z jednej strony mógłbym powiedzieć, że to jest przyrost o 3%, ale szanowni Państwo, to ten przyrost jest spowodowany, że podatek od niektórych kopalin przyrósł o 15%. Jeżeli byśmy wyeliminowali z tej C1 i spojrzeli tylko na ten ciemniejszy słupek, no to tak naprawdę C1 z 1,99 spadła nam do 1,95. Jeżeli spojrzymy teraz na Robinsona, no to tutaj nie będę nic dodawał. Już parokrotnie było powiedziane, co to znaczy te 4, skąd to się wzięło te 4,15. Natomiast na co bym zwrócił szczególną uwagę, to na te 0,14, jak ona ma się do tego 1,12. No to jest 8-krotnie wyższy podatek mamy w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. No i a jeżeli porównamy to też do Sierra Gordy, to ta różnica już jest dwunastokrotnie ten podatek w Polsce jest wyższy. No biorąc pod uwagę, no oczywiście każda kopalnia ma swoje wyzwania i odkrywka nie jest łatwa, natomiast koszty, które są w kopalni głębinowej, a w odkrywce, to jest zupełnie inny profil działalności, więc tym bardziej ten podatek widać, że ta wzór, który miał swoje kiedyś uzasadnienie, wyczerpał się i tutaj też w tym zakresie rozmawiamy. No i last but not least, oczywiście przepływy. Tutaj pewnie w przepływach warto zwrócić przede wszystkim na jedną rzecz uwagę, a mianowicie z jednej strony przepływy z działalności operacyjnej, które prawie przykryły, one mogłyby przykryć, już mówiąc wprost, działalność inwestycyjną. Nie wykorzystaliśmy miliarda faktoringu, ale to też z racji racjonalizacji kosztów finansowych uznaliśmy tutaj ten prymat też dowiezienia wyniku był dla nas bardzo ważny, więc mamy w dyspozycji ten faktoring, więc jakby ten miliard złotych, który tutaj Państwo widzą, możemy go w każdej chwili uruchomić i pewnie w ramach tego roku będą Państwo widzieć, że pracujemy na tej pozycji i będziemy uruchamiać kapitał obrotowy. No tutaj ten słupek duży to jest w dużej części pan prezes z panią prezes, czyli wydatki na CAPEX w kraju i za granicą, ale on też jest pomniejszony o spłatę właśnie pożyczek, które wpłynęły do nas. One też są rozpoznawane w działalności inwestycyjnej. No i pozostałe elementy, czyli uruchomienia, czyli działalność finansowa. Podsumowując, sytuacja płynnościowa, a też patrząc na wskaźnik dług netto do EBITDA, jest stabilna. Spółka jest przygotowana na realizację inwestycji. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I już widzimy, że to była ostatnia część omawianej prezentacji. I tutaj poproszę Artura o wsparcie w tej części Q&A.
Tak, bardzo dziękujemy zarządowi za omówienie wyników za rok 2024. I teraz przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi. Mamy pytania, które padały w czasie trwania konferencji online i również zapraszamy Państwa do zadawania pytań tutaj na sali i przekazuję głos panu dyrektorowi, który będzie prowadził tą część.
Dziękuję bardzo. Już pytanie z sali.
Witam, Paweł Puchalski, Santander. Ja bardzo się cieszę, że pan prezes w swoim w momencie, gdy rozpoczął tę konferencję, powiedział o tym, że strategia będzie nie na kilka lat, tylko na lat 10-15 do roku 2040. I teraz pamiętając o ograniczeniach złóż w Polsce, moje pytanie jest proste. Czy te dodatkowe pola obok wystarczą, żeby utrzymać za lat 10-15 produkcję KGHM-u Polska na obecnym poziomie? Czy też za 15 lat konieczne jest wyjście za Odrę? I wówczas, jeżeli tak, bo dopóki nie dowiem się, to czy to oznacza wielodziesięciomiliardowe wydatki w horyzoncie 15 lat? A jeśli tak, to czy KGHM widzi jakiekolwiek ryzyko do swojej polityki dywidendowej?
Panie Pawle, świetnie pan zaczął to ostatnie zdanie. Polityka dywidendowa mnie troszeczkę zamroziła, ale to prezes Krzyżewski deklaruje tutaj, że weźmie tę część. Mała korekta. 2,40 to było bardziej odniesienie do tego, że to, co zdecydujemy w tym roku, to w 2,40 może mieć swoje skutki po stronie produkcji. Natomiast jeżeli mówimy o planach długoterminowych, żeby nie używać sformułowania strategia, bo z nią przyjdziemy, to jest bardziej rok 2055 i plus, czyli dłuższa perspektywa. I jeszcze jedna informacja. My jako spółka w pewnym sensie górniczo przynajmniej nie unikniemy pewnego zjawiska, które nastąpi w ciągu 10 lat. Czyli będziemy się borykać ze spadkiem produkcji górniczej własnej, którą będziemy musieli uzupełnić. I to jest wyzwanie na też najbliższy okres czasu, bo my mamy określone zdolności hutnicze. Ja wspomniałem o tej proporcji 35-65, wsady obce do wsadów własnych. I schodzenie niżej nie jest zjawiskiem korzystnym, dlatego że my na wsadach obcych nie zarabiamy aż tak dobrze. Natomiast na wsadach własnych, pomijam sprawę podatku od kopalin, który tutaj wybrzmiał. Dziękuję panie prezesie, że też tak było to porównanie. Także potencjał za Odrą jest duży. To jest wiele milionów ton miedzi, które tam czeka na nas. Ale jest jeszcze, nie wolno zapominać o wielu milionach ton miedzi, które są przed Odrą tak zwaną i do których niezbędne są te trzy szyby, o których mówił pan prezes Bryja. Nie wiem, czy No tyle mogę powiedzieć tak bez wchodzenia w szczegóły. Na pewno są dwa wyzwania. Na pewno wyzwanie polegające na tym, żeby struktura wsadów do hutnictwa była optymalna za 10 i 15 lat, a to nie będzie takie łatwe. I być może tutaj pomyślimy o wsadach obcych, z tym, że jest jeden warunek, one muszą pasować do naszej struktury mieszanki koncentratów do hutnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, oczywiście również wiele zależy od tego, jak będzie wyglądał podatek od kopalin i czy on będzie adekwatny do warunków prowadzenia eksploatacji górniczej w Polsce, w Europie. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że pewne zasoby w przypadku, gdyby nie dokonano aktualizacji podatku od kopalin, mogą okazać się nieopłacalne po prostu. Polityka dywidendowa to... Czy w kontekście tego, co powiedziałem do tej pory, to pytanie o politykę dywidendową ja traktuję jako... Oczywiście każdy inwestor patrzy na to, jak postrzegać spółkę, którą się ma w portfelu. Myślę, że na KGHM jako jeden ze zdywersyfikowanych aktywów, które się ma w portfelu, należy patrzeć na niego na długoterminowy wzrost wartości. Niekoniecznie przez pryzmat polityki takiej bieżącej, dywidendowej, ale prezes Krzyżewski być może mnie troszeczkę uzupełni.
Dziękuję panie prezesie. Szanowni państwo, jeszcze odpowiadając na tą pierwszą część pytania, to ja bym powiedział tak, czy ktoś na tej sali, może czy słuchających, wie, jaka będzie cena miedzi za miesiąc? Myślę, że nikt tego nie wie, patrząc, co się teraz obecnie dzieje. To teraz mam pytanie, czy ktoś wie, co się będzie w latach 50., 2050 roku w zakresie ceny miedzi działo. No jakby wydaje mi się, że tym zdaniem mogę odpowiedzieć na to też pytanie. No jakby ta zmienność jest olbrzymia. Natomiast powiem państwu, jak my się, można powiedzieć, już kolokwialnie hedżujemy. To, że jesteśmy zintegrowanym ciągiem, to co mówił prezes Laskowski, prezes Szydło, że my jesteśmy od, że tak powiem, tego przodka do produktu gotowego i to przerobionego w różnych formach, jesteśmy gotowi produkować i odpowiadać na potrzeby rynku i to jest nasza przewaga, tak? I przewaga jest też lokalizacyjna. No 40% wydobycia miedzi pierwotnej w Europie to pochodzi właśnie od nas, więc no szanowni państwo, jeżeli sięgnę znowu do tego case'u komeksowego, no to co się teraz dzieje? W wyniku takich anomalii do tej pory Stany Zjednoczone były eksporterem złomu netto. No, ten złom zostaje teraz, w tym momencie zostaje w Stanach. Natomiast no, on zostaje z punktu widzenia takiej spekulacyjnego, no bo nie ma hut ani możliwości hutniczych na terenie Stanów, żeby w tej chwili ten złom przerobić. Co się stanie jutro, tego nikt nie wie. No, ja sobie wyobrażam scenariusz, że za chwilę w Europie będziemy mieć problem ze złomami duży. I tych złomów nie będzie i ta presja na cenę będzie dużo wyższa. A z drugiej strony może za parę miesięcy pojawić się taka nadwyżka złomów, że zaleje nam rynek europejski. Jeżeli mówimy tu o najbliższych tygodniach czy miesiącach, że my nie wiemy, w którą stronę rynek się zachowa, no to o czym my mówimy w zakresie roku 2050, a my jako spółka musimy na to odpowiedzieć odpowiedzialnie, więc będąc zintegrowanym, na pewno uważam, że to jest nasza przewaga i nieporównywalna do innych też aktywów, które działają, czy do naszych konkurentów. Natomiast no, w zakresie dywidendy, żeby też prosto odpowiedzieć, jak to wygląda. No, to jest proste równanie. Ono się składa z paru zmiennych. Jest EBITDA, którą generujemy teraz. Jest program oszczędnościowy, który wygenerujemy każdego roku. To jest zasób pieniędzy, którym dysponujemy. Trzecia zmienna, o której też powiedziałem, no to jest podatek. Jak on się zmieni, czy się zmieni, no trudno nam akurat nam się wypowiedzieć, no to my dostaniemy to też i państwo też tą informację. I to będzie zasób środków, które będziemy dysponować. W zależności, wtedy ten zasób zderzymy z CAPEX-em i wtedy z tej różnicy wyjdzie nam potencjalnie to, co jest przedmiotem dywidendy. Jeżeli będziemy widzieć zasadność inwestycji capexowych, które zapewniają wysoką stopę zwrotu, no to zapewne Państwo też jako inwestorzy, analitycy będą zachęcać nas do inwestowania, tak? Więc no, to jest proste równanie. Oczywiście nie znamy wszystkich zmiennych, natomiast ta brakująca zmienna jest jedna kluczowa, to co też mówił Pan Prezes. Wtedy pojawimy się na pewno też strategią i w ramach tego na pewno się wprost jednym zdaniem wypowiemy się w zakresie utrzymania, modyfikacji czy innych elementów dotyczącej polityki dywidendy.
To jeśli jeszcze jestem...
Przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Bo prezes Krzyżewski mówił o cenach miedzi w roku 2,55, a właściwie nie mówił o tych cenach miedzi. Natomiast ja też nie będę spekulował, natomiast trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Zapotrzebowanie światowe na miedź, również, a może przede wszystkim związane z transformacją energetyczną, która jest nieuchronna, ale również elektryfikację to przeżywaliśmy wiele dziesiąt lat temu, ale modernizację infrastruktury przesyłowej i również zapotrzebowaniem generalnie na metale właściwie stanowią odpowiedź na to, co może się dziać z cenami metali. Nie mówię tylko o miedzi, mówię o metalach w przyszłości. W świetle również w zderzeniu z tym, jakie są zasoby światowe i jakie nowe projekty górnicze potencjalnie czekają na uruchomienie, takie, które w tej chwili jeszcze są nieopłacalne przy obecnym poziomie cen metali. Są takie projekty, które są na stand-by'u i dlatego, że są zbyt drogie jednostkowo, żeby je uruchamiać. I tak nie ma ich za dużo na świecie. To taki komentarz może nie wprost, ale też odpowiadający na pytanie, co możecie dziać w przyszłości, ale generalnie surowce to jest obszar, który raczej będzie miał się dobrze.
Jeśli jeszcze mogę skorzystać z tego, że mam mikrofon, to dwie, czy nie, trzy może małe rzeczy. A propos zagranicznych aktywów, bo mamy istotne odchylenia od budżetu na dwóch pozycjach, na molibdenie w Sierra Gorda i na TPM-ach w Internationalu. Czy to są jakieś wyjątkowe odchylenia, które za chwilkę zostaną zlikwidowane i idziemy na budżet? Czy może po prostu już teraz, po dwóch miesiącach widzicie, że trzeba ten budżet zmieniać? I druga rzecz, trzecia, skoro już jesteśmy przy aktywach zagranicznych, to też ciekaw jestem, jak będą się rozkładały koszty strippingu w Internationalu, bo one miały wpływ na wynik EBITDA w roku 2024.
Kolej. Jeżeli chodzi o molibden, to rzeczywiście jesteśmy w bardzo przejściowej strefie na Sierra Gorda, bo tutaj to jest przede wszystkim odchylenie. Na Robinsonie tego odchylenia tak dużego nie ma. Tak? Jeżeli chodzi o Sierra Gorda, to odchylenie było i ono... Jeszcze bliżej? To ono było i już w pierwszym kwartale tego roku widzimy, że jesteśmy w tej samej strefie, gdzie mamy dosyć dużo części kleistych, klei, tak, które wpływają niestety na proces wydobycia tego metalu. Natomiast od jakiegoś czasu rzeczywiście produkcja moli jest lepsza na Sierra Gorda i mamy nadzieję, że na razie nie widzimy potrzeby rewizji budżetu. Jest to pierwszy kwartał tego roku i moim zdaniem skupiamy się na optymalizacji przeróbki, żeby proces poprawić i myślę, że z naszym partnerem zdecydujemy dopiero w jakimś okresie czasu. Sytuacja nie jest aż tak tragiczna, żebyśmy musieli w marcu rewidować budżet. Jeżeli chodzi o metale szlachetne. Metale szlachetne to nie jest tylko Robinson, to jest również Sudbury. Jak powiedziałam, 28 lutego spełniło się conditional precedence, jeżeli chodzi o zbycie, więc oczywiście, że ten spadek w przyszłym roku będzie widoczny, no bo nie mamy jednego z asetów. Nasza optymalizacja aktywów zagranicznych nie tylko polega na wydłużaniu życia posiadanych aktywów, ale też dezinwestycji tych asetów, które uważamy, że inne podmioty lepiej sobie z nim poradzą. Czyli te podmioty, takie asety mniejsze, uważamy, że powinny być zarządzane przez mniejsze podmioty. My się skupiamy na tych naszych dużych asetach i je będziemy na pewno ze względu na proces optymalizować, żeby te wyniki, na przykład jeżeli chodzi o Sierra Gorda na miedzi, były zdecydowanie lepsze w przyszłym roku. Przepraszam, trzecie pytanie dotyczyło?
Stripping w International.
Jeżeli chodzi o Robinsona i stripping, to ten stripping nadal następuje. Proszę pamiętać, że pewnie pan świetnie wie, że przesuwamy się ze złoża Route 5 do Liberty, udostępniamy złoże Veteran, Trip Veteran. W związku z powyższym te koszty capexowe w zakresie strippingu w najbliższym czasie będą się pojawiać, bo musimy te dwa złoża przygotować na najbliższe lata.
Dziękuję bardzo. Chyba tak, pan Jakub, proszę bardzo.
Jakub Szkodek-Erste. Ja mam pytanie tutaj, bo państwo przeprowadzili oczywiście te testy na utratę wartości w czwartym kwartale. W wyniku tych testów wartość KGHM, znaczy Wiktoria, właściwie tej kopalni Wiktoria istotnie wzrosła. I chciałem się zapytać, czy jest to jednak zielone światło z państwa strony, żeby rozpocząć tą inwestycję. I czy te 1,6 miliarda dolarów, które jest zapisane właśnie w raporcie jako inwestycja potrzebna, znaczy jako ilość środków potrzebna, żeby tą inwestycję zrealizować, to jest właśnie to, czego powinniśmy oczekiwać. W jakim terminie ewentualnie, jeżeli zielone światło zapadło odnośnie tego projektu, chcielibyście państwo realizować tą inwestycję?
Być może jest jakieś nieporozumienie, ale myśmy nie aktualizowali Wiktorii, jeżeli chodzi o wartość aktywów. Ale o projekcie Wiktoria warto powiedzieć, żeby była jasność. Głębinowa kopalnia, która na chwilę obecną jest zgłębiona do, podpowiedz mi Iga, 800 metrów głębokości. Docelowa głębokość szybu eksploracyjnego to jest 1,8 kilometra. Cała infrastruktura powierzchniowa, można powiedzieć, jest gotowa. Myśmy mieli do czynienia z tym, że widzieliśmy, jaka była historia, jeżeli chodzi o budżet tego projektu. Niestety on był wiecznie niedoszacowany i był systematycznie podnoszony. I zadaliśmy sobie pytanie, czy możemy... Teraz tak, to aktywo jest totalnie niepłynne do momentu, kiedy nie ukończymy fazy Advanced Exploration. Czyli nie jesteśmy w stanie wyjść z tym aktywem na rynek, gdybyśmy uznali, że KGHM nie chce kontynuować tego projektu sam. Na przykład poszuka partnera. A naturalnym wydaje się ktoś, kto ma przeróbkę obok, a jeszcze najlepiej hutnictwo. W związku z czym no, decyzja narzucała się sama. Należy ukończyć ten projekt i budżet na poziomie 1,6 jest nieprawdziwy. On jest sporo niższy. Całkowity budżet fazy Advanced Exploration. Nie mówimy o całym projekcie, bo tam jest jeszcze do budowy drugi szyb. Zdecydowaliśmy się na scenariusz dwufazowy ze względu na to, żeby ryzyka i capexowe, i zasobowe ograniczyć, ale żeby jednocześnie nie być tylko i wyłącznie petentem jako właściciel tego projektu jednego potencjalnego odbiorcy rudy. Czy Iga, chcesz coś dodać?
Bardzo rozumiem, że kwota 1,6 to jest kwota całościowa, którą pan wskazał, plus chyba w tym są również koszty odtworzeniowe na poziomie 300 milionów, jak dobrze pamiętam. Na dzień dzisiejszy chcemy zoptymalizować ten projekt i prowadzić go zgodnie z zasadami projektowymi, a mianowicie nie chcemy, tak jak pan prezes na samym początku powiedział, prowadzić tego projektu w układzie doraźnym. Dlaczego? Bo również wykonawca nie ma wtedy komfortu, że wie, do jakiej fazy będzie miał pracę i, nie będzie, i tak naprawdę większość ryzyk wtedy jest przerzucane na wykonawcę. W związku z powyższym oczywiście restrukturyzujemy umowę z EPC kontraktorem, biorąc pod uwagę Advanced Exploration Phase i to, że wiemy, że musimy ją zakończyć. Zakończymy ją w roku 2000, najprawdopodobniej za 4 lata, 2028, przełom 2028-2029 roku. To jest ten zakres, kiedy chcemy tę fazę zakończyć. I nie widzimy, że tak powiem, ryzyk związanych z kontynuacją w tym układzie tego procesu.
Jeszcze tylko już wiem, skąd panu się wziął odpis. Na 31 grudnia 2023 tam się pojawiło minus 100 milionów i wartość bilansowa 1,683 miliarda. To o to chodzi, tak?
Nie, być może coś pokręciłem, ale dziękuję za odpowiedzi tutaj. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego slajdu, gdzie państwo pokazujecie te koncesje, które przynależą jakby do pól wydobywczych już w Polsce. Takie pytanie już konkretne. Jeśli chodzi o Kulów Luboszyce, o Bytom, o Dwyżański, wiem, że jeszcze były jakieś sprawy sądowe. Czy teraz można powiedzieć, że państwo jakby chcieli wejść na przykład na te złoża? Czy wszystko prawnie jest już tam dograne? I jeszcze jedno pytanie, czy ewentualnie jakbyście państwo wchodzili na te złoża, to czy trzeba by dobudować dodatkową infrastrukturę w postaci, nie wiem, hutniczej, ZWR-y, poza tymi, które państwo w grupie posiadacie?
Proszę państwa, jeśli chodzi o Bytom Odrzański, do końca ubiegłego roku trwało postępowanie sądowe, właściwie sprawa toczyła się przed arbitrażem europejskim, ale i również dwa postępowania sądowe w kraju były prowadzone przez spółkę Miedzi Koper w stosunku, to było roszczenie do Skarbu Państwa. Sprawy zostały zakończone. W tej chwili możemy z tej koncesji już korzystać. Będziemy zabiegali o wydłużenie działania tej koncesji, dlatego że przez ten okres spraw sądowych nie wykonywaliśmy tam eksploracji wiercenia. Musimy tam jeszcze kilkadziesiąt otworów odwiercić. I tak, ma pan rację, jest to nasza przyszłość, jest to kolejny odcinek, który nas interesuje, bo po zakończeniu złóż w obszarach dotychczas eksploatowanych, tych zaznaczonych tutaj, proszę państwa, na niebiesko, zostaje złoże Radwanice, z lewej strony, a z prawej Redków Grodziszcze we fragmencie takim całego wielkiego złoża Redków Ścinawa, a następnie będziemy udawać się w kierunku północno-zachodnim, a więc Bytom Odrzański. Z tym, że przebiega przez połowę złoża Odra i w związku z tym pierwszy odcinek do Odry, jak my mówimy, jest naturalną kontynuacją eksploatacji w obszarach dotychczasowych, natomiast za Odrą powstanie KGHM 2.0, jak my to nazywamy. A więc powstanie druga część KGHM-u, która będzie miała swoje szyby, będzie miała swoją przeróbkę, dużą część ciągu technologicznego poza hutami, bo huta jest dosłownie przez Odrę, więc nie ma problemu. Natomiast duża część ciągu technologicznego w nowym obszarze musi powstać od nowa.
Dziękuję. Może bardzo. Ja bym chciał... przepraszam, panie Robercie.
Tak, dzień dobry. Robert May, IPOPEMA Securities. Może ja mam takie bloki tematyczne, szybko postaram się zadać te pytania. A propos kosztów. Koszt jednostkowy sprzężony ze złóż własnych w Polsce to jest chyba ciekawszy tutaj parametr, żeby porównywać niż C1 dla Polski. I on nam zaskakujący jest na poziomie właściwie kwartał do kwartału niezmienionym w samym czwartym kwartale, czyli tam 32 250 zł. Co jest zaskakująco dobrą informacją, zwłaszcza w porównaniu do tego, co tam zapisaliście w budżecie, gdzie ten koszt chyba jest tam w okolicach 35 tysięcy, czyli 8% więcej. Więc takie pytanie a propos tych takich prostych oszczędności po poprzednikach, czy to już jak gdyby wszystko zostało zrealizowane i teraz rzeczywiście powinniśmy spodziewać się tych kosztów na poziomie tam 8-10% większych w całym roku 2025, czy jednak ten koszt uda się tam utrzymać w okolicach tych 32 33 tysięcy złotych? To jest pierwsze pytanie. Drugie, a propos Internationala. Jaki w ogóle jest tam czas życia jeszcze tej kopalni? Ile tam powinniśmy sobie założyć w modelach, że będziecie w stanie sprzedawać tej miedzi? I jakbyście Państwo mogli więcej trochę opowiedzieć o procesie, jak wygląda sprzedaż, bo jeżeli, czy możecie się w cudzysłowie do Cum-Exu tam odnosić, czy wy po prostu sprzedajecie tam wagę suchą, czy to jest koncentrat, jak wygląda ten proces i czy w związku z tym tam należy zakładać jakieś właśnie ekstraordynaryjne wyniki, bo właśnie mamy ten arbitraż między Cum-Exem a LMI, czy raczej nie? To jest drugie pytanie i a propos dywidend, no ten zgodnie z polityką dywidendową to wychodzi tam 4,60 zł, tak, z maksymalna dywidenda za rok ubiegły. Czy to jest taki poziom, który tutaj inwestorzy powinni sobie zapisać, czy gdzieś tam będziecie wychodzili z jakąś inną propozycją dywidendową? Dziękuję bardzo.
To pierwsze pytanie dotyczące kosztów. To tak, myślę, że tutaj odpowiedź brzmi tak. To co też podkreślałem, ten pierwszy poziom low hanging fruits, który był najłatwiejszy do wyzbierania i te efekty widzą Państwo w roku 2024, to te działania, które zaczęliśmy w 2024 i też są już skonsumowane 2024. Ten kolejny poziom, oczywiście one są bardziej złożone, często z zupełnie innego charakteru. Na pewno tak, na energii dalej widzę możliwość optymalizacji. Ona już jest, teraz też zaczynamy nie tylko zarządzać naszymi źródłami wytwórczymi, ale też naszymi odbiornikami, czyli tymi dużymi elementami, które podbierają u nas w sieci elektroenergetycznej dużą moc, żeby z nimi też zarządzać w sposób tak, jak zmienia się ścieżka cenowa. No, efekty przy takiej poborze mocy, które mamy, mogą być bardzo duże. Natomiast no, to też trzeba pamiętać, że to, co dobrze wychodzi nam w tej naszym świecie wirtualnym, bo mamy takiego virtual twina i potrafimy to sobie zaprognozować i badać. No, tutaj mocno jesteśmy zaawansowani w tym obszarze, natomiast pamiętajmy, że to jest infrastruktura fizyczna. No, nie możemy też eksperymentować na piecach i innych elementach, więc tutaj to prowadzimy z bardzo dużą ostrożnością. Widzę, myślę, że tutaj prezesowi też Laskowskiemu oddałbym głos, żeby powiedział też parę pewnie słów o tej części operacyjnej, bo to też nie jest taki cost cutting, który robiliśmy w 2024, tylko wspinamy się poziom wyżej. To są różne efektywności, które widzimy, gdzie to niekoniecznie jest kwestia cięć, ale też optymalizacji w procesu, tak żeby 1 plus 1 dał 3. Ja tutaj widzę duży potencjał w tym aspekcie. Podsumowując, 2025 dalej będziemy się starać poprawiać na kosztach. I to pewnie będzie widać przez pryzmat też C1. No, natomiast no, też szanowni Państwo, no, my staramy się działać przeciwko inflacji, ale ta inflacja u nas jest wszędzie obecna. To też proszę uwierzyć, że i w materiałach, zresztą każdy pewnie z nas, jak tu siedzi, to ją obserwuje w różnych elementach. Tak samo my jako branża jesteśmy też na nią narażeni, więc jakby to, co zrobiliśmy w tym roku, to nie tylko wyhamowaliśmy wzrost, ale i pokonaliśmy inflację. Czy w tym roku tak będzie? No, stawiamy sobie jak zawsze w bardzo wysoko poziom, który chcemy osiągnąć i robimy wszystko, żeby to zrealizować. Jeżeli to nawet nie będzie w całości widziane w 2025, to 2026-2027 mi się wydaje, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że to, o czym też prezes mówił o POK-u, czyli Program Optymalizacji Kosztów, to nie jest coś, co wdrażamy dzisiaj i go za miesiąc, dwa skończymy. To jest proces ciągły, którym pewnie będziemy jako organizacja żyć w długim terminie i chciałbym powiedzieć wręcz, że to pewnie będzie element naszej jakiejś kultury organizacyjnej i tożsamości, którą chcemy właśnie żyć, żeby cały czas szukać tych optymalizacji od strony kosztowej i przychodowej. Może panie prezesie?
No, przyglądamy się każdemu aspektowi naszej działalności. Regularnie spotykamy się na naradach produkcyjnych. I teraz na tapecie, na najbliższej naradzie, mogę już zdradzić, o czym jeszcze może dyrektorzy oddziałów nie wiedzą, tak, zabierzemy się za tak zwane materiały pozostałe, gdzie tutaj potencjał oceniamy na kilkadziesiąt milionów złotych. Także każdy segment naszej działalności operacyjnej sukcesywnie będzie poddawany analizie.
No świetnie, to jak mogę to powiedzieć, a czy na CAPEX-ie też jakieś widzicie oszczędności? Bo tam ostatnio pan prezes dał wywiad, że ten w Polsce CAPEX jest tam trochę powyżej 3 miliardów, było 4, prawie 4 w zeszłym roku. Czy można się spodziewać, że jakoś tak długoterminowo ten CAPEX też będzie niższy, tak jak koszty?
Na CAPEX-ie też będziemy szukać może nie tyle oszczędności, co hierarchizacji CAPEX-ów w ten sposób, żeby realizować przede wszystkim te, które mają najwyższą stopę zwrotu. Jak Państwo wiecie, ten CAPEX odtworzeniowo-utrzymaniowy w KGHM jest bardzo wysoki. Ale on taki jest. Podam przykład, dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy, że remont Huty Miedzi Głogów 1, o którym rozmawialiśmy, remont w kosztach miał swoje odzwierciedlenie na poziomie 60 milionów złotych, a w nakładach inwestycyjnych ponad 300. Ale to jest CAPEX. Tylko, że on nie przynosi efektów. Będziemy na pewno patrzeć na CAPEX-y w ten sposób, żeby je hierarchizować i przede wszystkim realizować, optymalizować, czytaj zmniejszać, ale realizować te, które przynoszą najwyższą stopę zwrotu. Wspomniałem o okresach międzyremontowych. Będziemy bardzo intensywnie przyglądać się tym składnikom majątku produkcyjnego, które niekoniecznie są aktywem produkcyjnym i kosztom w tych obszarach, a w ogóle zasadności, celowości funkcjonowania tego majątku. Czy przypadkiem tego majątku nie można zlikwidować i nie odtwarzać rzeczy, które... Nie inwestować po prostu pieniędzy tam, gdzie nie ma ich stopy zwrotu. Na ile to będzie możliwe? I tu właśnie to, co prezes Krzyżowski powiedział, no czeka nas praca nieustanna na tym, żeby cały czas przyglądać się majątkowi. Więc ten CAPEX musi być ograniczany tam, gdzie może być ograniczany, no bo szyby, o których było tak dużo mówione, to jest must be KGHM-u i tutaj na to pieniądze muszą się znaleźć. W przeciwnym razie ten biznes będzie się kurczył. A nie o to chodzi.
To może dwa słowa z mojej strony, International. Jeżeli chodzi o LOM, tych dwóch kopalni, które mamy w Ameryce Północnej, łatwo mi jest odpowiedzieć na kwestię Carlotty, bo to jest aset, który wygaszamy i to jest 2028 rok. Jeżeli chodzi o Robinsona, to LOM Robinsona zawsze będzie zależało od ceny miedzi. Zakładamy co najmniej 10 lat LOM Robinsona. Pracujemy nad tym, żeby to był nawet rok 2038-39, w zależności właśnie od ceny, którą będziemy mieli i opłacalności wydobycia. Ja chciałam tylko tak naprawdę przypomnieć Państwu, że na moment przejęcia tych aktywów działalność operacyjna kopalni Carlotta była zakładana na 2017 rok. Jeżeli chodzi o kopalnię Robinson, to był 2019. W związku z tym, że ceny miedzi są coraz wyższe, a zarządzanie tymi aktywami oczywiście i wydobycie jest coraz droższe, ale tak długo jak będzie pokrywało nam to koszty, będziemy to wydobycie będzie miało miejsce, w związku z powyższym zakładamy przedłużenie życia Robinsona. Myślę, że druga połowa lat 30. to jest ten moment, kiedy co najmniej, do tego okresu co najmniej mamy założone życie tej kopalni.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał... I ostatnio, a ten urobek w Stanach Zjednoczonych sprzedajecie na miejscu właśnie po cenach komeksowych, czy jak to technicznie cały ten proces wygląda, jeżeli tam moglibyście Państwo dwa słowa powiedzieć?
Dobrze, to po pierwsze tak doprecyzowując, rozumiem, że chodzi Panu o koncentrat pewnie, tak?
Tak,
i sprzedajemy
tak.
Koncentrat, tak. To odpowiadając tak, część, to może tak globalnie, żeby dla Państwa wiedzieli, jak wygląda rynek amerykański z punktu widzenia wydobycia i hutnictwa. No, na rynku amerykańskim wydobywa się niecałe, tak, milion ton po koncentracie. No 700, no to po 700 w tym roku. Natomiast przetwarza się 400, takie są moce hutnicze, więc 300, co do zasady, czy to dotyczy naszej kopalni, czy innych kopalni, po prostu po miedzi jest sprzedawane poza rynek amerykański, dlatego też tutaj pewnie zagadkowym, ale tu się nie wypowiadamy w imieniu administracji amerykańskiej, będzie co z tym zrobić, tak? No bo na dzień dzisiejszy tak czy inaczej nie ma mocy hutniczej, żeby ten towar po prostu na miejscu przetworzyć. Więc tak, w dużej części część mamy alokacji na rynku amerykańskim, część mamy alokacji na rynku kanadyjskim, część mamy do klientów, że tak powiem, spoza, no co jest naturalne też patrząc na nas czy na inne kopalnie, więc natomiast co do klauzuli cenowej, no to przepraszam, ale to jest akurat informacja dość wrażliwa, to jest objęta gdzieś tajemnicą handlową, więc no tutaj nie udostępniamy takich informacji, natomiast no ja bym zwrócił może przy tej okazji na coś zupełnie innego, co się teraz dzieje na rynku koncentratów, a mianowicie, jak Państwo wiedzą, koncentraty zawsze są kwotowane w oparciu o dyskonto związane z TCRC. Ono w tamtym roku było 80 do 8 dolarów, tak? W tym do 8. W tym momencie jest 21,215. Podejrzewam, nie chcę się wypowiadać w imieniu wszystkich hut na świecie, natomiast taki spadek powoduje, że wiele hut, które przetwarza koncentraty obce, są, że tak powiem, poniżej kosztów przetworzenia i osiągają, mówiąc wprost, stratę. No, to, co Państwo pewnie też odnotowali, ostatnio Glencore zamknął na Filipinach Pasanerę, jakby to też jest tym właśnie wywołane i kolejnych hutach, które pewnie Państwo też słyszeli, które są na listach do zamknięcia, czyli no, te, które pracują na koncentratach obcych, które nie miały długoterminowych umów, które są teraz, kupują po benchmarku, który powiem Państwu, no, na dzień dzisiejszy to też nie jest jakaś tajemnica, bo te informacje gdzieś się pojawiają. Natomiast te benchmarki, które teraz są TCRC, to są już w wartościach ujemnych, powiem. No jakby takie transakcje też realizujemy. Czyli tak naprawdę no, huty muszą dopłacać, żeby mieć koncentrat. Oczywiście ten temat jest bardzo złożony, z czego to wynika. Oczywiście ta dysproporcja pomiędzy mocami hutniczymi a górniczymi, o czym mówił też pan prezes. Natomiast uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne, co się teraz dzieje, no bo kluczowe moce hutnicze no są wprost zlokalizowane w Chinach. No i one są, to są najnowsze huty, które podejrzewam, że też są wspomagane finansowo gdzieś lokalnie. W związku z tym no pytanie, jak ten rynek będzie wyglądał w długim horyzoncie, czy nie dojdzie do takiej asymetrii, że będziemy obserwować bardzo niewiele mocy hutniczych na świecie w innych lokalizacjach niż Chiny. Uważam, że na dzień dzisiejszy ten scenariusz ma duże prawdopodobieństwo ziszczenia, tym bardziej, że jeżeli bodajże parę dni temu też informacja, chiński rząd podał, że miedź, nikiel, ale przede wszystkim miedź została wpisana na listę surowców strategicznych z punktu widzenia zakupów strategicznych, no to też mówimy, że z jednej strony no, jakby jest kwestia rachunków zysków i strat, natomiast to, co się dzieje pomiędzy Europą, Chinami, Stanami, a w tym uczestniczy nasz metal, to jest większa układanka i gra, więc tym bardziej widzimy wartość dodaną, żeby być jak najbardziej zintegrowanym, jak najwięcej tej wartości dodanej wytwarzać, bo też powiem Państwu na koniec, to też ten przykład walcówki nam pokazuje, co się dzieje. No, tamten rok, ten rekordowy, też nam pokazał, gdzie my jesteśmy z punktu widzenia negocjacyjnego. My główna oś negocjacyjna jest wokół tego zapewnienie stabilności dostaw surowca. Jakby cena oczywiście jest bardzo ważna i zawsze była i będzie, natomiast numer jeden i tym, czym też lokalizacyjnie tu można powiedzieć przodujemy, wygrywamy w tej naszej rencie geograficznej, to jest to, że my jesteśmy w stanie zapewnić stabilność dostaw, no bo wsad, który mamy do huty, w dużej części jest z naszego ciągu technologicznego, więc to też buduje wartość dodaną dla biznesu, który mamy przyjemność prowadzić.
Ja tutaj uparcie próbuję się przebić teraz z pytaniami, dziękuję bardzo, z pytaniami z internetu, jak to, my to mówimy, może jeśli można szybciutko z zakresu energetyki. Pan Tomasz Jóźwiak, portal z Miedzi, pyta o SMR-y. Na jakim etapie jest dzisiaj ten projekt? Czy zarząd KGHM rozważa jego kontynuację, czy zaniechanie i wątek energetyczny? Pani Anna Antonowa, JP Morgan, czy KGHM będzie uczestniczyć w budowie z kolei elektrowni jądrowej w Polsce, czyli SMR, elektrownie w Polsce?
Ja zacznę, a prezes Krzyżewski pewnie będzie chciał dodać. Będziesz. Zastanawiam się, jak najkrócej odpowiedzieć na takie pytanie i spróbuję
tak jak rozmawiamy o długoterminowym postrzeganiu takich firm górniczych jak KGHM, czyli 20-30 lat do przodu, tak samo energetyka jądrowa to są projekty, które należy analizować nawet na dłużej. Teraz tak, czy SMR-y jako takie są w stanie konkurować w zakresie wytwarzania i dostarczania do sieci elektroenergetycznej Polski energii elektrycznej, po prostu konkurowania na tym rynku? Jako element stabilizujący w pewnym sensie częstotliwość w sieci pewnie byłyby ważne, natomiast nie sądzę, żeby były konkurencyjne w stosunku do dużej energetyki jądrowej nawet, czy też do jakiegoś układu PV, wiatr i magazyny. Natomiast do rzeczy, KGHM potencjalnie, jak będą SMR-y ready to build, stanowi całkiem atrakcyjny obszar dla dostawców tej technologii, żeby wdrożyć tą technologię o właściwej mocy zainstalowanej i jeszcze z kogeneracją, dlatego że KGHM jest ogromnym odbiorcą energii elektrycznej, ale również ciepła, ale również potrzebuje chłodzenia swoich bardzo głębokich kopalń. I jesteśmy otwarci i zaczniemy najszybciej, jak to jest możliwe, rozmowy, żeby poszukać efektów synergii. Niekoniecznie takie rozmowy albo taka współpraca musi kosztować bardzo dużo pieniędzy, ale tak, KGHM jest otwarty na propozycje w celu znalezienia takiej formuły, takich rozwiązań technicznych, technologicznych, lokalizacyjnych, żeby energetyka jądrowa miała szansę zaistnieć. A KGHM, jeżeli nie będzie miała szans zaistnieć w Polsce w KGHM-ie, mówimy o SMR-ach lub MMR-ach, to prawdopodobnie jeszcze jest może dwa miejsca, gdzie mogłaby zaistnieć. PKN Orlen jako duży odbiorca również ciepła, konsument ciepła, ale generalnie powinna być powiązana z albo z dużymi zakładami przemysłowymi, albo z odbiorcami komunalnymi. Jak będzie konkurować w zakresie tylko, że tak powiem, produkcji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, to nie wróżę powodzenia, ale mogę się mylić oczywiście. Piotr.
Dwa zdania. Pierwsze zdanie. W technologii SMR-ów rozróżniamy dwa te stadia podstawowe, czyli first of all kind i next of the all kind. No, czym jest energetyka w KGHM-ie? Bezpieczeństwo ciągu technologicznego od strony CAPEX-u i ludzkiego. Druga rzecz to jest cena. Jeżeli technologia SMR-u czy jakaś inna technologia spełni te dwa znamiona, no to jesteśmy otwarci na, że tak powiem, rozmowy konkretne. Na dzień dzisiejszy ta technologia nie spełnia moim zdaniem takich znamion. Nie widziałem działającego SMR-a o wysokiej sprawności. Także jak go zobaczymy, to pewnie będziemy mogli o tym porozmawiać.
Dziękuję bardzo. I zanim tutaj pani wice oddam głos, tak szybciutko. Ostatnie pytanie, które widzę z przestrzeni, bo tutaj cieszę się, udało nam się też w naszym przekazie wykorzystać i odpowiedzieć bezpośrednio na większość pytań, ale mam pytanie i o tym rozmawialiśmy też wczoraj, może nie bezpośrednio dotyczące wyników 2024, ale o remonty pan w tym roku realizowane. Pan prezes Mirosław Laskowski wspomniał już o tych remontach, jeśli można tutaj słowo doprecyzowania. Kiedy zakończy się remont infrastruktury hutniczej w KGHM Polska? Pyta pan Oktawiusz i dalej. Czy po zakończeniu obecnych prac remontowych produkcja srebra, miedzi zwiększy się, czy zostanie na podobnym poziomie z powodu rozpoczęcia prac na tym razem na innej linii? Pewnie no, tutaj też troszeczkę prosiła o wytłumaczenie mechanizmu tak, i skutków dla produkcji.
No tak, to remonty nigdy się w KGHM-ie nie zakończą, także będą istniały tak długo jak KGHM, a jeżeli chodzi o remont na Wydziale Elektrorafinacji w Hucie Miedzi Głogów 2, termin zakończenia 6 miesięcy, czyli w połowie roku gdzieś powinniśmy skończyć i wrócić do normalnej pracy w tym roku, ale w kolejnym roku są przewidziane znowu tam prace remontowe, więc cały czas ten element będzie poddawany pasom naprawczym.
Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie z sali, jeszcze widzę.
Karolina Żylawska-Pałasz, European Investment Bank. Ja chciałam się spytać, czy i jaki widzicie Państwo potencjalny wpływ realny na Waszą działalność z Critical Raw Material Act i z tego, że miedź została włączona dwa lata temu na listę tych krytycznych i strategicznych pierwiastków. Dwa dni temu została ogłoszona lista projektów i tam nie ma żadnego projektu KGHM-u. I to jest może jakieś tam przykro rozczarowanie, ale zastanawiam się, czy Państwo widzicie faktycznie realne możliwości skorzystania w jakiś sposób.
Dariusz Malinowski, WNP, ale za chwileczkę jest drugi nabór. Czy w tym drugim naborze będziecie brać udział?
Zastanawiam się, jak najkrócej znowu, bo Critical Raw Material Act to jest dokument, który ma charakter według mnie, według mojej wiedzy. Ja go czytałem. Taki trochę koncepcyjny i jest to wyznaczenie pewnych kierunków, w których państwa członkowskie powinny się poruszać albo które powinny postrzegać jako istotne i zawiera listę pierwiastków i materiałów, która jest aktualizowana co jakiś czas. I miedź jest wśród tych metali specjalnej troski. Ja jestem rozczarowany troszeczkę tym, że ten dokument wyznacza pewne minimalne progi samowystarczalności Unii Europejskiej na te materiały. One są różne w zależności od tego, czego dotyczą. Jak się popatrzy na miedź samą, to my te progi tak naprawdę jako Unia Europejska wypełniamy. Tylko że żadna satysfakcja, jeżeli miedzi górniczej produkuje się w Europie powiedzmy około 1 000 000 ton w skali roku przy zapotrzebowaniu Unii Europejskiej na miedź, jak już tak się przyczepiliśmy, na poziomie prawie 4-krotnie większym, czyli zabezpieczamy, jeżeli chodzi o miedź pierwotną, górniczą, około 25% potrzeb w Unii Europejskiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę recycling i produkcję hutniczą, to trochę więcej. Oczywiście należy w tym postrzegać szansę z tym, że ja oczekiwałbym więcej ustaleń konkretnych na poziomie Komisji Europejskiej, więcej niż Critical Raw Material Act, który ma charakter ogólny, czyli takich przepisów wykonawczych. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część, nie za bardzo potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Być może ktoś lepiej zrozumiał.
O jakie tutaj drugie rozdanie chodziło, tak? Gdyby pan doprecyzował. Drugi nabór, przepraszam, wniosków. Może my oczywiście prosić o wsparcie tutaj. Proszę bardzo.
Chciałam tylko zwrócić uwagę, że jesteśmy panowie w tym zarządzie 12 miesięcy. Pan prezes wskazał, że tak naprawdę na początku była bardzo trudna sytuacja. Żeby złożyć wniosek na jakikolwiek projekt, to trzeba mieć bardzo dobrze przygotowany projekt. I tak, przygotowujemy. Nie sądzę, żebyśmy zdążyli na tym najbliższym naborze, który za chwilę będzie, ale przygotowujemy się i pochylamy się nad tymi środkami. Natomiast potrzebujemy najpierw przygotować projekt bardzo dobrze i pan prezes tutaj pracuje nad tymi projektami. Widzimy ten potencjał i te środki i na pewno w najbliższym czasie, w dłuższej perspektywie niż kolejny miesiąc, to jest chyba tak, bo to będzie w kwietniu, tak, trochę ponad. W dłuższej perspektywie będziemy się nad tymi środkami pochylali z pewnością.
Znaczy, dopowiadając, chciałbym uszczegółowić, że w tej chwili pracujemy głównie nad projektami, które są możliwe do realizacji we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. W ramach programu KPO wchodzimy kolejne projekty. Rozwijamy to zainteresowanie. No nie chcę zdradzać, że tak powiem, szczegółów, ale rzeczywiście, tak jak tu pani prezes powiedziała, w najbliższym okresie będziemy przygotowywać się do wyjścia na zewnątrz i będziemy rozmawiać, myślę, o większych sumach niż w tej chwili. Dziękuję bardzo.
To teraz jeszcze dopowiem w takim razie jedną rzecz, bo ja w tym zarządzie jestem zawsze tym troszeczkę, może nie hamulcowym, ale tym, który stawia pod rozwagę taki jeden wątek. Jakiekolwiek projekty, niezależnie od tego, w jakim stopniu dofinansowane, powinny być efektywne. Czyli realizacja projektu, który bez tego dofinansowania nie zarabiałby na siebie, decyzje takie nie powinny być podejmowane. Okej. Jeśli częściowo projekt jest dofinansowany lub w dużym stopniu, to on może być tylko atrakcyjniejszy. Natomiast no, warunkiem brzegowym koniecznym jest nie podejmowanie decyzji o realizacji projektów, które byłyby, możemy sobie to wyobrazić, efektywne tylko dlatego, że są za darmo. Pieniądze nie są znikąd. Nie ma projektów, które są zero nakładowe. I jeżeli projekt jest dofinansowany w 80% kwoty X, to nie znaczy, że on kosztuje 0,2 kwoty X i do rachunku efektywności należy wstawiać tylko to 0,2. I dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że projekty w KGHM-ie surowcowe muszą w pierwszej kolejności być projektami opłacalnymi i wszystko, co jest docelowo będziemy mieli w strategii określone, będzie rozbijane na, może WBS to jest przykład, ale będziemy patrzeć na każdy projekt osobno, również w ramach portfela projektów strategicznych, każdy z osobna będziemy też analizować efektywnościowo. A ubieganie się o jakiekolwiek środki dofinansowane to jest element, który może stanowić uatrakcyjnienie takiego projektu. Żeby nie przedłużać, to tyle.
Dziękuję bardzo. Ja tylko potwierdzam, że już tutaj odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania zadane poprzez nasze kanały informacyjne, przez skrzynki. Na wszystkie oczywiście pytania precyzyjnie odpowiemy Państwu tradycyjnie, zawieszając je na naszej stronie. Odpowiemy również na te pytania, które pojawią się po zakończeniu konferencji. I tyle w zakresie pytań na skrzynkę. Oddaję głos Artur Wieśni.
Bardzo dziękuję. Dziękuję zarządowi za omówienie wyników rocznych i udział w sesji Q&A. Dziękuję Państwu za przybycie tak liczne na naszą konferencję. Dziękuję również osobom, które uczestniczyły w konferencji online i zapraszamy na wyniki po pierwszym kwartale. Dziękuję bardzo. Dziękuję.